pozwolę sobie poprowadzić to posiedzenie wspólne komisji. Przed nami komisja wspólna, posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych w zasadzie na dogrywce drugiej części. Ci, co z nami byli w żłobku publicznym, gminnym, to mieli okazję w pierwszej części być. Myślę, że ci, co nie byli, to niech żałują, chyba że już byli przed nami, to mogą tylko się przekonać, że naprawdę było warto. Pogratulować wszystkim, którzy o to zabiegali. Dobrze, że mamy taki obiekt dla najmłodszych, dofinansowany z dwóch źródeł, i unijnych, i samorządowych, i też rządowych. Warto to wspomnieć, Maruch Plus dwukrotnie, myślę, że tak zostanie. Więc gratulacje dla wszystkich, pani dyrektor Polcyn również. Gratulujemy i właściwie z podziwem podchodzimy do tego, że pani przyjęła to zadanie przewodniczenia dwóm jednostkom, czyli przedszkolu i żłobkowi, co jest też ważne, bo póki co w takim układzie funkcjonujemy. Bardzo dziękujemy za przyjęcie w tym żłobku i za dobre słowa. Myślę, że tutaj nie można się do niczego przyczepić w sensie wykonawstwa, więc oby tak dalej. Ogrzewanie działa, już sprawdziliśmy od wczoraj, mimo kosztów zapowiadanych. Mam nadzieję, że to udźwigniemy w przyszłym roku zwłaszcza. Więc życzymy rodzicom, maluchom, wszystkim dookoła i gratulacje dla pana burmistrza z zespołem, że to determinacji starczyło do tego otwarcia, bo nie było łatwo przerobić ten obiekt. Widzieliśmy, jak to w tej chwili wygląda, jeśli chodzi o stronę wykonawczą. Więc witam państwa radnych na tej drugiej części, pana burmistrza z zespołem z urzędu, no i naszych gości, czyli pani dyrektor ze szkół podstawowych i panią dyrektor przedszkola i żłobka w jednej osobie. Proszę Państwa, cóż, mamy oto taki program typowo oświatowy w tym tygodniu, więc wizytacja żłobka przed chwilą. Dzisiaj ocena funkcjonowania obiektów oświaty na terenie gminy, baza lokalowa, szkół i przedszkoli oraz stan przygotowań do roku szkolnego i funkcjonowanie klas sportowych i dwujęzycznych. Jutro jest forum oświatowe. Część z Państwa zaproszenia dostała, jeśli nie, to powiem, że o 16 na tej sali jest forum oświatowe, czyli jakby dalsza część troski o to nasze szkolnictwo na terenie naszej gminy, więc chyba warto, albo i bardzo, tym, którzy na sercu leży funkcjonowanie i w zasadzie ten układ w trójkącie dzieci, rodzice, nauczyciele. Jutro mamy wypracować albo spróbować wypracować jakąś formułę, która pozwoli w tej nowej rzeczywistości zafunkcjonować po to, żeby ta oświata nasza bukowska była na wyższym poziomie. Zobaczymy, jak to nam jutro wyjdzie, jak organizatorzy, jak moderatorzy się sprawdzą, jak grupy dyskusyjne i inni, którzy tutaj na tej sali będą obradowe. A dzisiaj mamy taki temat oceny funkcjonowania, co prawda pod względem bardziej lokalowym, materialnym i co do stanu przygotowań. A w kolejnym punkcie mamy wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2022 i kilka projektów uchwał i sprawy bieżące. Co do tego tematu pierwszego, macie Państwo, dostaliśmy materiał z Urzędu Gminy dotowany na 12 września. Mamy krótką analizę wyników egzaminów ośmoklasisty w roku szkolnym 2021, porównanie w rankingu szkół podstawowych w bukowska statystyka na tle powiatu, Wielkopolski i kraju. Przytoczę taką właściwie kwintesencję tego zestawienia, nie bawiąc się w ocenę. W rankingu szkół podstawowych w powiecie poznańskim na terenie wiejskim z wynikami egzaminu z języka polskiego uplasowaliśmy się na 13 miejscu, na terenie miejsko-wiejskim 17. Z matematyki w klasyfikacji gmin wiejskich byliśmy na miejscu 15, miejsko-wiejskim na 14, zaś z języka angielskiego analogicznie zajęliśmy miejsce 16 i 17 na 17 gmin. Także jaskółka wiosna jeszcze nie czyni. Rok temu też mieliśmy debatę oświatową na tej komisji, też podjęliśmy szereg zobowiązań, jakiś program naprawczy jawił się, no można mieć odczucia różne. W niektórych szkołach naszej gminy w tych wynikach dość mocno poszły się w górę, innych mniej. No średnie, niestety są średnie, na tej sali cały czas mówiliśmy, że czasami są te średnie złudne, pozytywnie, a w naszym ujęciu raczej negatywnie, bo to miejsce 17 się jednak niestety tu dalej przewija w powiecie. W tym materiale Państwo dalej mamy kwestię możliwości zwiększania zakresu nauczania języków obcych o klasach dwujęzycznych. Możemy poczytać, co należałoby zrobić, jeśli takie wyzwanie podejmiemy wszyscy razem i jeśli taka potrzeba, tudzież determinacja niektórych będzie w tym kierunku. Mamy też powiedziane o szkołach sportowych, że ta inicjatywa, krótko mówiąc, się nie udała, a to z powodu braku zainteresowania. Tak to czytam. No i macie Państwo co zrobić, żeby utworzyć oddziały dwujęzyczne. To krótka taka opowieść i przewodnik po tym sprawozdaniach, a w dalszej części mamy wszyscy sprawozdania już szczegółowe, co pani dyrektor z zespołem w danej szkole wypracowała, czym się możemy pochwalić, jakie remonty w strukturze zostały zrobione, a co ewentualnie jeszcze czeka do wykonania. Przegląd mamy, materiał mamy, pytania do Państwa radnych, czy do tego materiału i do komentarzy macie Państwo swoje własne odczucia, wnioski, spostrzeżenia, wątpliwości, uwagi. Jest na to czas. Otwieram dyskusję na temat punktu pierwszego. Nie ma żadnych chętnych, czyżby, naprawdę. To ja Państwa zainspiruję może. Nie ma z nami pani dyrektor szkoły branżowej. Akurat, no ale tak się akurat składa, że pan minister z całym ministerstwem ogłosił rewolucję. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że ma powstać 120 branżowych centrów umiejętności. Tak to się ma nazywać, BCU. Nie wszyscy o tym wiedzą, niektórzy czytali. Kolejna rewolucja w kraju po rewolucji gimnazjum, przerobiona na podstawówki w części, moim zdaniem nietrafiona absolutnie reforma, to jest moja opinia własna, więc zachowam, ale dalej tak uważam, że to nie było trafione. No i teraz nam się jawi oto rewolucja branżówek. Nie ma konkretnie jeszcze pomysłu, można poczytać w Gazecie Prawnej i innych periodykach, które o tym mówią. 120 branżowych centrów umiejętności na początek, a potem ta lista ma się rozszerzać. Pan minister ma taki oto pomysł, czyli krótko mówiąc, mamy spowodować, żeby młodzież nasza się zainteresowała zawodówkami. Pan minister to sprawi sam osobiście. W ogóle się pan minister nie przejął, że 2000 etatów czeka na zatrudnienie, na zapełnienie w tym kraju naszym, w Polsce. 2000 nauczycieli brakuje z tego, co ja czytam. Minister się nie przejął, stwierdził, że to wypada jeden etat na szkołę, więc problemu nie ma. No tak mówi pan minister i coś zrobić. I to państwo na to. Nie ma pani dyrektor, ale myślę, że jest nasza tutaj pani Sylwia i może coś o branżówkach nam dopowie, czy z tego, co czytamy, to zainteresowanie jednak w gminie jest. Musieliśmy utworzyć dodatkową klasę. No i to, i nie wiem, czy to jest taki kierunek, że jednak młodzież skręca w kierunku zawodowym, czy po prostu to jest akurat taki czas wyjątkowy w naszej gminie, czy to jest trend jednak zawodowy, technikum, czy jednak przeważa kierunek kształcenia ogólnokształcącego, czyli licea. Jakie my tu mamy spostrzeżenia z naszej gminy? Zapytamy panią inspektor oświaty w takim razie. Tak, pan Dariusz Pańczak, radny, nam powie jako pedagog coś ciekawego.
Witam państwa serdecznie. Jeśli mogę, ja krótko, bo ja zawsze mówię mało i treściwie. Na temat tych egzaminów. Ja wiem, że to się przewijało, gdy było gimnazjum, teraz tak samo. Ja powiem inaczej. Dzieci, które się u nas chcą pracować i się uczyć, dostają się do wybranych szkół. I to mnie bardzo cieszy. Jestem z tego dumny. Bo z kim rozmawiałem co roku, czy jeszcze było gimnazjum, czy szkoła podstawowa i to także ze szkół z gminy, bez problemu dostają się, jeśli pracują ciężko, uczą się, mają możliwość i chęci, to dostają się do wybranych szkół. Tak tu powiedziała pani inspektor, no teraz mieliśmy półtora rocznika, no. A budynków nie rozciągniemy. Dalej, kwestia... Nauczycieli też nie znajdziemy wielu. No, bądźmy szczerzy, no, jesteśmy w różnym wieku. Kto z państwa wnuków, czy dzieci, czy nie wiem, czy brat, siostra pójdzie za takie śmieszne pieniądze do szkoły? Gdzieś ciągle krytyka. Bo minister zamiast nas bronić, to jeszcze nam tak... No, bo, no, bo zobaczmy, jakie są w budżetówce zarobki w mundurówkach i w innych dziedzinach. Też to państwowe są... instytucje, jakie są w szkolnictwie. Dlatego problem jest drugiej natury, że gdyby zarobki były wysokie, tak na przykład było przed wojną, to do zawodu nauczyciela będą się ciągnąć najlepsi. Bo skoro tam będą dobre zarobki, będzie szacunek do tego zawodu i do tej osoby, no to byłoby trochę inaczej. A wiecie państwo, ile tam, jak te zarobki wyglądają? Dlatego nie będę o nich więcej mówił. Ale może skończę teraz z tym, co na początku powiedziałem. Dzieci, które się u nas chcą uczyć, nieważne w jakiej szkole gminnej, to naprawdę dostają się do wybranych szkół i tak dalej. Dziękuję. Do widzenia.
No jeszcze do widzenia nie, panie radny. Jeszcze nie kończymy. Nie, nie. To tak to by było za prosto. To dziękuję za ten głos. No oczywiście to, że było zgrupowanie z roczników, to przecież państwo wiecie. Wszystko wynikało z tej reformy gimnazjum i ten splot roczników dał niestety do wiwatu niektórym, zwłaszcza miasto Poznań się z tym borykało, o czym tutaj pani inspektor powiedziała, wszyscy o tym mówili, pisali, no i wyszło nieciekawie, że Poznań blado na terenie kraju, wszyscyśmy musieli tłumaczyć, łącznie z prezydentem, co zrobił na temat, w tym temacie, żeby uczniowie w końcu po podstawówce dostali się do szkół średnich lub branżowych, innego typu, czyli zawodowych. No i z tym był jakiś tam problem. U nas rozumiem, że też pokłosie tego w jakiś sposób odczyliśmy. Natomiast co państwo w tym zakresie, nie wiem, czy wspieracie to, o czym mówił tutaj radny Pańczak, związki zawodowe, przecież są i to nie jedne. No i ta walka o 20% podwyżki, które słyszymy, które ma zatrzymać odpływ nauczycieli z zawodu, plus to niewdzięczna rola, bo wiecznie się trzeba prosić o wszystko w zasadzie, łącznie z wyposażeniem i z pensją. Jaka rola związków zawodowych akurat na terenie naszej gminy? Ktoś może coś powiedzieć na ten temat? Czy wspieracie państwo te zabiegi odnośnie Funduszu Płac i tego apelu do rządu, no bo jak rząd nie uruchomi większych środków dotacyjnych do gmin na wynagrodzenia, no to akurat jest tak, chyba w większości, że co najmniej połowa tego budżetu przeznaczonego oświaty idzie ze środków gminnych. No i dopóki tak będzie, a nożyce się coraz bardziej rozwierają, płaca minimalna idzie w górę o 20%, aż o 20%, i najpierw pan premier mówi, że kto inny tą inflację napędza, no dobra, ale skoro płaca minimalna idzie 20%, no to jest duży opór, żeby nauczycielom i całej sferze budżetowej na przykład 20% również przeznaczyć. Natomiast nic nie słychać, żeby rząd pragnął poszerzyć tą subwencję oświatową. Czy Państwo coś w tym zakresie chcecie dopowiedzieć? Może Pani Skarbnik ma jakieś tajemne wieści pod tytułem idą pieniądze z budżetu rządowego? Tak, Pan Darek jeszcze dopowie.
Twierdzę, że na ten sprawy finansowe, dofinansowania z państwa nie mamy żadnego wpływu. No, dlatego możemy tu polemizować i rozmawiać przez 2-3 godziny, to nikt nie zmieni. Ja miał pytanie do pani dyrektor, czego jeszcze tu, drogie panie, oczekujecie od nas, jakie jeszcze pomocy, jako Rady Miasta i Gminy i pana burmistrza? Jak wam jeszcze możemy pomóc, żeby wam się łatwiej pracowało? Pojedziemy na tym samym wózku, no i jak dzieci nie będą miały jakichś tam możliwości realizacji swoich marzeń i tak dalej, no to no, dlaczego właśnie, drogie panie, jeszcze od nas oczekujecie? Może jakim? No nie wiem.
No właśnie, to powtórzmy to pytanie, bo jesteśmy tutaj radni, jakby pytań własnych nie mają. Może być koncert życzeń. Ja wiem, to się nazywa dosypać w każdym razie, jak można środków gminnych, prawda? Można by to tak podsumować, ale jest okazja, bo panie dyrektor są tutaj poproszone i fajnie dziękujemy za przybycie. No ale jest okazja, panie dyrektor, w takim razie o zabieranie głosu. Czy ktoś z pań się zdecyduje? Jest okazja, co państwa martwi, co państwa boli, gdzie radni mogą tak w tym zakresie coś pomóc, wspomóc, tudzież przedsięwziąć i przekazać sugestie władzy wykonawczej w postaci burmistrza. Ktoś, tak, pani dyrektor?
Panie przewodniczący, nie widać mnie, ale na pewno
słychać. A już widać. Tak, bardzo dzień proszę.
Dzień dobry, Janna,
czyli Szkoła Nieprószewo.
Szkoła Nieprószewo, zespół szkolno-przeszkolny.
No właśnie.
I szczerze mówiąc, to zaskoczył nas pan tym, gdybyśmy wiedziały, że będziemy mogły rozwinąć listę pobożnych życzeń tutaj pod adresem samorządu, to przyjechałybyśmy naprawdę z długą listą. Natomiast cóż, no, nasze życzenia chyba są dostosowane do możliwości gminy, także spuszczamy, schodzimy ze sfery marzeń do tych realiów, w jakich musimy funkcjonować. Trochę rzeczy, tak jak pan Darek Pańczak zapytał i pan o tym wie, bo sam pan funkcjonuje w szkole, się zdarzyło. Mamy nadzieję, że one przyniosą efekty, jeśli chodzi o sferę dydaktyczną, to niestety na efekty trzeba czekać latami, to się nie dzieje z dnia na dzień, więc mamy drugi rok, kiedy mamy dodatkowe godziny przeznaczone w 8 klasach na matematykę i na język angielski, co już jest dużym plusem, nie oszukujmy się, sama w ubiegłym roku miałam 8 klasę i wiem, że ta jedna godzina tygodniowa bardzo dużo mi dała. Natomiast mówię, no nie chcemy rozwijać tutaj życzeń całkowicie abstrakcyjnych, takich oderwanych od możliwości finansowych gminy. Dlatego wiemy, że kolejny krok ze strony urzędu został poczyniony. Mam nadzieję, że Państwo się do tego przyczynicie, że zmiany w uchwałach będą pozytywne. To są kwestie związane między innymi ze środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia nauczycieli, czyli dodatki motywacyjne i odpisy na fundusz nagród. Także po kilku latach, długich latach zastoju zmiana pozytywna, o której informacji ja przynajmniej przekazałam swoim nauczycielom i mam nadzieję, że Państwo radni te zmiany, tak jak mówiłam, zaopiniujecie pozytywnie. Natomiast, no cóż, z naszej strony to chyba też mam nadzieję, że to wejdzie w życie i Państwo uchwalicie zmianę dotyczącą wymiaru zniżek dyrektorskich, bo przyznam osobiście, że w tym momencie, kiedy kieruję zespołem szkolno-przedszkolnym i mam 11 oddziałów, nie mam wicedyrektora i godzin dydaktycznych po zniżce mam nieco mniej niż pół etatu, to jednak tych obowiązków dyrektorskich jest też sporo, także mam nadzieję, że ta zmiana też będzie zaakceptowana przez Państwa. Uznacie, że praca, którą mamy do wykonania nie tylko przy tablicy, to jest rzeczywiście znacząca część tych naszych dyrektorskich obowiązków. Natomiast no, jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to takie moje życzenie, mam nadzieję, że gdzieś się znajdą jeszcze środki. Już dzisiaj tu z panią Sylwią wspominałyśmy, żeby wejść w kolejny projekt, bo już myślimy o tym, co się zdarzy, kiedy nam się skończy motor i zabraknie środków na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a te są w szkołach potrzebne. Jak również tak, no, kółka przedmiotowe, bo tutaj niestety pomimo zmian, które były tak hucznie ogłaszane na poziomie centralnym, to jest jedna godzina dydaktyczna na oddział, czyli tak naprawdę ja w swojej szkole mam 9 godzin tygodniowo, które mogę przeznaczyć na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. To jest dużo, ale z drugiej strony to jest tak naprawdę bardzo mało i tymi godzinami musimy bardzo oszczędnie dysponować, gospodarować w sposób przemyślany. Korzystamy też z innych możliwości, czyli są umowy ze Szkolnym Związkiem Sportowym, są zajęcia ze SKS-u w szkołach. Natomiast jeżeli jednak sięgniemy na ten pułap marzeń, to Nieprószewo, Kalwy, Cieśle nam się rozrastają i mam nadzieję, że zanim skończy się ta moja kadencja, którą rozpoczęłam we wrześniu, to przybędzie nam pomieszczeń w szkole, czyli uda się gdzieś pozyskać jakieś zewnętrzne środki na rozbudowę naszej szkoły. Z mojej strony to tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Rzucę nam nowe światło, jak pani dyrektor już wyprzedziła troszkę, ale faktem jest, że taką intencją zaproszenia pań dyrektorek naszych to jest kwestia tych dwóch projektów uchwał, o których za chwilę, no, które mają jednak się przyczynić do polepszenia bytu głównie kadry prowadzącej szkoły. Natomiast chciałbym dopytać może kto z państwa albo pani dyrektor, no, będą uprzejme wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi w tej godzinie, jak to się nazywa, czarnkowej, która już tak została nazwana. Czy ona faktycznie ma być problemem, czy ma być dodatkowa, czy to jest symulacja jakaś godzin karcianych, które były kiedyś, bo ja tu do końca nie wiem, przyznaję, o co tutaj w tej chwili, o jaki tu spór chodzi, co to jest ta dodatkowa godzina i czy ona jest problemem, czy nie, bo wydaje mi się, że nie, ale może ktoś z pani dyrektor nam będzie uprzejma wyjaśnić.
To jest godzina, Marlena Kwiecińska-Kańdowa Szkoła Dobierzy. To jest godzina wynikająca jak gdyby z etatu i dodatkowa godzina pracy, takiego powiedzmy sobie dyżuru, który ma, to jest to godzina, która ma być poświęcona albo uczniom, albo rodzicom. I na pełen etat to jest jedna godzina. Jeśli nauczyciel pracuje mniej niż pół etatu, to jest jedna godzina na tydzień. Na dwa tygodnie. No i teraz to jest kwestia tego, czy dzieci i rodzice no, będą odczuwali potrzebę kontaktu z nauczycielem, gdzie jest dziennik elektroniczny, tak? Ale jest to godzina, w której na przykład uczniowie mogą przyjść i napisać sprawdzian, którego nie pisali, bo byli na przykład chorzy i nie było w szkole. Mogą przyjść i poprosić nauczyciela o wytłumaczenie jakiegoś tematu. Rodzic może też się umówić po prostu na spotkanie z nauczycielem i omówić jakąś kwestię, czy wyjaśnić coś, tak? No więc to oczywiście godziny karciane, o których pan mówił, te, które były kiedyś, były stricte poświęcone tylko i wyłącznie uczniom i dla uczniów. Tutaj jest kwestia, ja bym to nazwała bardziej takim dyżurem, nie? Dyżurem, kiedy nauczyciel dyżuruje, czeka, jest w szkole i może do niego, mówię, rodzic, uczeń przyjść i wyjaśnić, czy pewne sprawy, czy uczeń na przykład napisać sprawdzian zaległy, czy chciałby, żeby nauczyciel mu wyjaśnił jakieś, nie wiem, zagadnienie. No, tak to wygląda. Nie można zaplanować w tej godzinie zajęć stricte, ponieważ może być to też godzina dla rodzica, w związku z czym takich typowych zajęć w ramach tej godziny zorganizować nie można. Czy jest to, może tak jeszcze powiem, no, różnie jest to rozwiązywane, tak? Nie ma wytycznych, czy ma być to godzina po południu, czy rano, czy nie wiem, przed lekcjami, po lekcjach i tak dalej. Więc różnie to jest w szkołach realizowane i organizowane. Generalnie w mojej szkole jest tak, są to godziny popołudniowe, po większości po lekcjach.
Także tak to wygląda. Obligo, rozumiem, do wprowadzenia w planie zajęć dla danego.
Nie, to nie jest w planie zajęć, To są podane dyżury, na przykład w naszym przypadku są dyżury podane na stronie facebookowej i na stronie szkoły. Każdy może się z nimi zapoznać. I w tym czasie nauczyciel musi być w szkole. Na przykład, w moim przypadku, pokażę to na swoim przykładzie, ja pełnię ten dyżur w poniedziałki od godziny 15.30 do 16.30. Wtedy muszę być w szkole i rodzic, jeżeli chce coś załatwić, o czymś porozmawiać, w tej godzinie może przyjść i ja po prostu w szkole będę i może się umówić. Najlepiej byłoby się umówić oczywiście, bo wtedy wiadomo, że przygotowujemy się do sprawy i rozmawiamy konkretnie. Nie? Ale ja wtedy po prostu w tym czasie w tej szkole jestem i czekam na te osoby. Ewentualnie na ucznia, bo może przyjść, mówię.
Jak rozumiem, nie czekając na zebranie z rodzicami, czy jak to woli wywiadówkę, prawda? Może przyjść na tą godzinę.
Tak, dokładnie.
A zanim to wprowadzono, no to przecież to chyba nie było problemu, jak się rodzice bardzo interesowali dzieckiem, to coś się umawiali.
Oczywiście, że jeżeli była potrzeba, to nauczyciel się umawiał i spotykał z rodzicem. Często nauczyciele przyjeżdżali do szkoły na 17-18, bo rodzic w tym czasie miał czas, to też tak było. Ale w tej chwili jest po prostu to obligatoryjnie, każdy nauczyciel zatrudniony na pełen etat, to jest godzina tygodniowo. Nauczyciel, który ma poniżej etatu tak zwanego, znaczy godzin dydaktycznych my tutaj, bo my mówimy w tym sensie o etacie, tak? Czyli poniżej 9 godzin, 8 i mniej, musi być w szkole raz na 2 tygodnie. I taką godzinę musi przepracować, powiedzmy sobie, czy dyżurować, może to będzie bardziej właściwe słowo.
To dziękujemy, to się wyjaśniła ta godzina. Złośliwi mówią, że z wielkiej reformy Lex Czarnek i z tej wielkiej ustawy, która nie przeszła ostatecznie, to tylko ta godzina czarnkowa została. No i coś w tym jest. Natomiast bez ustanowienia tej godziny i tak te kontakty, jak słyszałem, były możliwe. Z rodzicami, z uczniami, także tutaj...
Ja jeszcze dopowiem, że akurat w naszej szkole co miesiąc był taki pierwszy poniedziałek miesiąca, zawsze był dyżur albo zebranie i rodzice o tym zawsze wiedzieli. To też było ogłaszane. No w tej chwili po prostu są te dyżury, nie ma już tych dyżurów comiesięcznych, nie? Zrezygnowaliśmy na konto właśnie tych godzin dyżurów nauczycielskich.
Dobrze, dziękujemy. To się wyjaśniło z tą godziną. To co, proszę Państwa, jeszcze byśmy może szkołę podstawową naszą w Buku poprosili Panią Dyrektor, bo było zaproszenie tutaj na odwiedzenie sali chemicznej, która jest po remoncie mocnym i wypadałoby to odwiedzić, więc albo Państwo radni w trybie indywidualnym, albo pokusimy się o to, ale już nie dzisiaj, bo za dużo mamy tych spraw. Pewnie w październiku odwiedzimy szkołę podstawową i zobaczymy tą salę chemiczną, bo naprawdę na pewno warto, ale jakby Pani Dyrektor nam przybliżyła, co jeszcze w dużej szkole naszej podstawowej albo i mocno powiększonej pogimnazjalnej w dwóch lokalizacjach, jak możemy usłyszeć, co nas w tej chwili bardzo interesuje, co nas boli, ewentualnie co napawa jakimś niepokojem. Pani dyrektor, będzie uprzejma nam coś na ten temat powiedzieć. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Kamila Kaseja z tej strony. No cóż mogę powiedzieć, szkoła podstawowa w Buku, tak jak tutaj koleżanki mówiły wcześniej, boryka się z tymi samymi problemami, tak jak i pozostałe szkoły. No niemniej przy 30 oddziałach, które funkcjonują obecnie w szkole podstawowej, no w tym roku musieliśmy zmierzyć się zupełnie z nowymi sytuacjami, z którymi do tej pory nie było takiej potrzeby. Mam tu na myśli ogromną liczbę dzieci z Ukrainy, które cały czas do naszej szkoły uczęszczają. Liczba zmienia się z dnia na dzień, ponieważ część dzieci wraca na Ukrainę, część nowych przybywa do szkoły, także oscyluje ta liczba w granicy 80, także to jest bardzo spora grupa dzieci, które władają językiem polskim na bardzo różnym poziomie. Dodatkowo jest to wyzwanie dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, dzieci, czyli wszelkie działania będziemy podejmować integrujące zespoły klasowe, integrujące społeczność szkolną. Co za tym idzie dalej? Ponieważ te dzieci przypisane są do oddziałów ogólnodostępnych, to po raz pierwszy w tym roku od wielu, wielu lat pojawiła nam się bardzo duża grupa klas dzielonych, nie tylko na języki obce i informatykę, gdzie ten podział jest niezbędny powyżej 24 uczniów, ale również na WF-ie powyżej 26. Mamy klasy no, prawie 30-osobowe, których naprawdę dawno już nie było. Jest to też ogromne wyzwanie logistyczne i zapewnienia sali, zapewnienia godzin WF-u i co przede wszystkim też jest problemem zapewnienia nauczycieli na tyle dodatkowych godzin. Dodatkowo myślę, że tutaj wszystkie możemy powiedzieć, że przy ogromnym wsparciu organu prowadzącego mamy dodatkowe pieniądze na godziny, na przykład naukę języka polskiego dla tych dzieci, które zgodnie z rozporządzeniem muszą być w liczbie co najmniej 6 godzin na jedną grupę. Czyli tutaj też to jest dodatkowe wyzwanie i dla nauczycieli i tutaj dla dzieci. Dodatkowo mamy zajęcia z etyki, bo nie ukrywajmy, że dzieci z Ukrainy nie uczęszczają na lekcje religii, czyli to jest dodatkowe godziny, które też musimy dla tych dzieci zagospodarować. To jest, czego nie było wcześniej. Tak naprawdę to wszystko powoduje, że w tym roku szkolnym, ten rok szkolny rozpoczyna się naprawdę z dużym wyzwaniem. Co dalej? W tym roku również musiałam prosić o dodatkowe godziny na godzinę świetlicy, ponieważ przy bardzo dużej liczbie dzieci nieuczęszczających na lekcje religii, również na zajęcia rezygnują z godzin wychowania do życia w rodzinie, świetlica jest niezbędna przez 8 godzin dziennie. Tego też nigdy do tej pory nie było. Świetlica funkcjonowała w okrojonym stanie przy, tu obecnie mamy takie wsparcie i mamy to zrozumienie organu prowadzącego i naprawdę cieszę się, że udaje nam się te wszystkie godziny jakoś zebrać i te dzieci mogą funkcjonować bezpiecznie od 7 praktycznie do 16 godziny. Także tutaj działamy, pracujemy, ale nie ukrywam, że mam problemy kadrowe do tej pory. Mamy problemy ze specjalistami. Mój akurat psycholog udał się na urlop dla poratowania zdrowia. Niestety od czerwca poszukuje nowego. Nie znalazł się żaden chętny na zastępstwo. Także tutaj też są kolejne problemy. Także szkoła, powiem szczerze, robimy co możemy, ale jestem pełna nadziei, że to się za chwileczkę uspokoi, ale naprawdę wyzwanie jest ogromne od samego początku. Także tyle, jeżeli chodzi o takie problemy, bo to jaki koncert życzeń, to już pani dyrektor też mówiła z Nieproszewa, że są godziny dodatkowe. U nas to jest bardzo duża liczba godzin. One są faktycznie, te godziny dodatkowe na konsultacje, też upublicznione na stronie internetowej naszej szkoły. Działa Facebook nasz szkolny, także wszelkie informacje są przekazywane tymi torami. Jest dziennik, który też naprawdę wiele tutaj sytuacji z rodzicami ułatwia bardzo w kontaktach. Działa cały czas Teams, Microsoft Teams, który był uruchomiony przy okazji nauczania zdalnego. Szkoły są, myślę, że wszystkie, zarówno moje, jak i pozostałe, są przygotowane pod względem zapewnienia bezpiecznych warunków nauki. Faktycznie remont sali chemicznej, w tym roku, myślę, że zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bo jest to naprawdę szkoła już XXI wieku, która naprawdę bardzo, bardzo, mam nadzieję, że zmotywuje dzieci do nauki tego trudnego przedmiotu, jakim jest chemia, ale marzenie na pewno byłoby takie, żeby większość sal tak wyglądała, więc będę na pewno dążyła i szła w tym kierunku, żeby co roku jakąś jedną salę chociażby dodatkowo tak ładnie odnowić i faktycznie przygotować na nowe czasy. Kadra, funkcjonuje, szkoła funkcjonuje, bezpiecznie warunki mamy, reżim sanitarny jest cały czas zachowany, staramy się, żeby dzieci mogły korzystać zarówno ze środków dezynfekujących, jak i myjących. Mamy automaty z napojami, także uruchomione są źródełka wody pitnej na nowo, które były zamknięte, więc myślę, że warunki dla dzieci są wszystkie zapewnione takie, jakie powinny być. Jeżeli chodzi o mnie, to chyba wszystko, chyba że jakieś pytania Państwo macie.
Pani dyrektor, dziękujemy za ten wątek Ukrainę, bo oczywiście można by o tym pewnie mówić bardzo dużo. Jest zresztą informacja w Pani przygotowanym sprawozdaniu do tego, także to jest oczywiście temat pewnie na dłuższą dyskusję, co i dlaczego, jak to w kraju wygląda. Natomiast ja nie wiem, ja się zatrzymałem na etapie jakichś kursów języka polskiego dla dzieci ukraińskich rodziców w MGOK-u. No a proszę nam dopowiedzieć, jak to teraz, jak to Państwo sobie radzicie z językiem i nauką dzieci ukraińskich, czy to jest zintegrowane, czy oni po prostu nadążają za nami, bo to ja sobie do końca nie mogę wyobrazić równych ocen dzieci polskich i ukraińskich. Nie bardzo wiem, jak to może funkcjonować, jak Państwo tutaj do tego podchodzicie, jak z tego wybrnąć generalnie, no bo w końcu dochodzi do oceniania, do sprawdzianów, do klasówek, do ocen na semestry. Jak tutaj Państwo z tego wychodzicie? Możemy usłyszeć?
Znaczy ja mogę, Marlena Kwiecińska-Kańtowa jeszcze raz. Ja mogę powiedzieć o mojej szkole. Na początku, kiedy te dzieci trafiły, dzieci ukraińskie trafiły do nas, ja w tej chwili nie mam dużo, mam tylko 8 dzieci, miałam 12 przedtem. Część właśnie się przeniosła do koleżanki. To było to na takiej zasadzie, że po prostu te dzieci były traktowane ulgowo. Wiadomo, sytuacja, wiadomo, no ja jeszcze robiłam tak, że na początku nie było wytycznych, więc przyjmowałam te dzieci zgodnie z ich wiekiem, czyli jak gdyby cofałam je o rok do tyłu, do poprzedniej klasy i rzeczywiście na początku te dzieci były traktowane dosyć ulgowo, uczyły się języka polskiego, chodziły na takie zajęcia. To też zależy od nastawienia dziecka, od tego, czy dziecko zostanie tutaj, czy nie. I mam generalnie u mnie dzieci, te, które chodzą, starają się mówić po polsku już i z wieloma. Zasada jest chyba taka, nie wiem, czy koleżanki mnie tutaj poprą, im młodsze dziecko, tym szybciej to następuje, tak? Czyli tym szybciej uczy się języka polskiego i można się z nim skontaktować. Ja mam dziewczynki, uczennice w pierwszej, w drugiej klasie, które stanowią po prostu, jak gdyby są tłumaczami, tak? Dla swoich rodziców, bo rodzice no nie uczą się języka tak szybko. A w tej chwili te dzieci są już, no ponieważ już spędziły w naszej szkole 4 miesiące, mieszkają w naszym kraju od pół roku, więc w tym teraz już podchodzimy do tego i traktujemy ich tak samo jak naszych uczniów. Oczywiście dostosowujemy metody i formy pracy, ale jednak te wymagania już będą teraz takie same. Ja akurat mam taką sytuację, że mam sporo dzieci w przedszkolu, więc jak gdyby tutaj mówimy bardziej o przygotowaniu przedszkolnym. Ja jeszcze korzystam z tego, że jestem przy tym mikrofonie, to chciałam powiedzieć, jak już tu były pobożne życzenia i takie sytuacje, o których Państwo mówiliście. No oczywiście my jako Dobierzyn czekamy na salę gimnastyczną z utęsknieniem. Jest to największy nasz na ten moment problem. A drugi problem, jaki jest powiązany z wojną w Ukrainie i z tym, że dzieci do nas przybyły, to, że w szkołach specjalnych zostały przyjęte dzieci z Ukrainy i nie ma miejsca dla dzieci z kształcenia specjalnego dla dzieci polskich. Ja sama mam dziewczynkę w szkole, czekamy, nie wiemy, czy ona dostanie się do szkoły specjalnej. Po prostu tam są klasy już przepełnione w związku z tym, że przyjęto w zeszłym roku szkolnym, mam na myśli rok szkolny, dzieci z Ukrainy i nie ma w tej chwili miejsca w danych rocznikach dla dzieci na przykład z upośledzenia w stopniu umiarkowanym. Nie? Więc to jest też problem, który jak gdyby, i to nie jest pewnie przypadek mojej szkoły, tylko też innych szkół. Ale przekazuję tutaj mikrofon koleżance.
To jeszcze raz ja, ponieważ faktycznie z dziećmi z Ukrainy miałam w naszej szkole największą tutaj potrzebę pracy, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym, kiedy po 24 lutego naprawdę napływ dzieci był no, przeogromny i to w ciągu tygodnia, dwóch, naprawdę bardzo duża liczba dzieci do szkoły została przyjętych. W związku z tym no, tworzyliśmy oddziały przygotowawcze, które miały za zadanie przede wszystkim nauczyć dzieci posługiwania się językiem polskim w takim stopniu, żeby umiały porozumiewać się z koleżankami, kolegami, no i w ogóle w takim otaczającym świecie. I wówczas no, były nauczane też przedmioty, ale nie były one aż tak bardzo oceniane, ponieważ dzieci tak naprawdę no, trudno oceniać z przedmiotów, na które one nawet nie rozumieją, co na nich mówimy. Więc ta naprawdę droga tych dzieci była bardzo trudna. Chylę czoło też przed nauczycielami, którzy no, dodatkowo no, kształcili się, żeby faktycznie naukę języka polskiego przekazywać jako naukę języka obcego. To nie jest takie wcale proste, jakby nam się wydawało. No i wówczas faktycznie dzieci po tych trzech miesiącach takiej intensywnej nauki otrzymały świadectwa do następnych klas i dlatego trafiły do oddziałów, do klas ogólnodostępnych. I teraz obecnie faktycznie dzieci, kiedy funkcjonują już w normalnych oddziałach, no muszą no, być oceniane tak jak wszystkie pozostałe. Ale zauważmy, że po pierwsze muszą mieć dostosowane metody i formy nauczania, także na pewno jest to troszeczkę dla nich takie ułatwienie. Na pewno otrzymują wsparcie psychologiczno-pedagogiczne zarówno wówczas, w ubiegłym roku, jak i teraz. I tutaj nasi specjaliści również pochylali się nad dziećmi, żeby faktycznie no, przeżyły tę traumę rozstania się, no nie wiem, z krajem, z rodzicami, z rodziną, kiedy pojawiły się tutaj w naszej szkole. To też było ogromne wyzwanie. I naprawdę powiem szczerze, że gdyby nie pieniądze, które dostawaliśmy tutaj z organu prowadzącego, które faktycznie umożliwiły nam prowadzenie tych wszystkich zajęć, tych oddziałów przygotowawczych, byłoby trudno. Obecnie, kiedy mamy już te klasy ogólnodostępne, no to faktycznie już idą za tym programy nauczania ogólne, ale no staramy się jak możemy, żeby przede wszystkim dzieci integrowały się i najlepszymi tłumaczami są dzieci ukraińskie, które już język polski znają i potrafią tłumaczyć swoim kolegom, koleżankom. Także to też jest ogromna pomoc i korzystamy z tego. W ubiegłym roku mieliśmy zatrudnione dwie panie z Ukrainy, które były, nazwijmy, takimi pomocami nauczycieli, ale tłumaczyły. Były takimi typowo tłumaczami dla nas. W tym roku już tego nie ma. Dodatkowo uczniowie w ramach działań samorządu uczniowskiego mają różne spotkania, mają różne integrujące takie imprezy szkolne. Ja osobiście robiłam spotkania z rodzicami dzieci ukraińskich, żeby wytłumaczyć, na czym polega nauka w naszej szkole, czyli żeby faktycznie pokłonić się i powiedzieć, jak to wygląda, bo dla nich to jest zupełnie inny system nauczania, więc też rodzice byli poinformowani. Na bieżąco wychowawcy teraz obecnie informują też rodziców, więc naprawdę robimy, co możemy, żeby faktycznie dzieci ukraińskie czuły się dobrze, nie zaniedbując oczywiście naszych dzieci, tak? Bo pamiętajmy, że to są dzieci, które muszą się tutaj dostosować do nowej rzeczywistości, ale nasze dzieci też potrzebują i wsparcia, i opieki, i zapewnienia im jak najlepszych warunków do nauki i bezpiecznego przebywania w szkole. Także jest to ogromne wyzwanie i naprawdę robimy, co możemy, a wierzcie mi, drodzy Państwo, że no nie jest to łatwe zadanie. Jesteśmy tak naprawdę już, kiedy 24 lutego przybyły dzieci, to jak to zwykle w oświacie bywa, nikt nas nie przygotował do nowej sytuacji, tak? To naprawdę wszystko zaczynaliśmy no, taką metodą prób i błędów, ludzkiego, no nie wiem, współczucia dla tych dzieci i takiego podejścia, tak żeby faktycznie tym dzieciom zapewnić jak najlepszy pobyt tutaj w Polsce, ale tak naprawdę no, wsparcie z ministerstwa to na pewno, no nie możemy powiedzieć, żeby jakiekolwiek było, tak? Także uczyliśmy się od podstaw. Czy dobrze, czy źle, trudno powiedzieć, ale a to się okaże, ale no, robiliśmy po prostu to, co wydawało nam się na tamten moment najlepsze.
Dziękuję bardzo. Trudno powiedzieć, która rzeczywistość była gorsza, prawda? Czy to zaskoczenie COVID-em, które dokładnie nikt nie wiedział, jak do tego podejść, jak do tego się przygotować i jak to się wszystko skończy, jak długo potrwa. Wiadomo, jak długo trwało, skończyło się i nagle weszliśmy w nową rzeczywistość, czyli Ukraina nadeszła do Polski. Także z uznaniem i z dużym podziękowaniem myślę panie dyrektor i całej grono pedagogiczną, że podjęło tą naprawdę niełatwą próbę podołania dwujęzyczne szkoły plus bariera językowa plus zupełnie dwa systemy kształcenia, jeśli w ogóle o systemach można mówić na Ukrainie, bo tego do końca nikt nie wie, jak to działa. tylko z przekazów wiemy, także to też nie było wiadomo, jak długo potrwa, byle do wakacji. Teraz się nagle okazuje, że wcale nie do wakacji, ale jeszcze dalej. W nowym, jeszcze innym systemie i też do końca nie wiadomo, ile tych rodziców z dziećmi zostanie. Część wróciła, bo przecież wiemy, obserwujemy. Część wróciła, nie wiadomo, czy powstanie nowa fala, bo nikt nie wie, jak długo wojna na Ukrainie potrwa. Także dziękujemy bardzo i z podziwem podchodzimy do tego wyzwania, że na terenie naszej gminy no panie dyrektor temu podołały póki co w tym poprzednim roku szkolnym, no a w tym roku podchodzimy zupełnie inaczej, bo wszystkim się wydaje, że jakby ta wojna już pomału staje się przyzwyczajeniem, co jest naprawdę groźne, tak jakby się nic wokoło złego nie działo. Ale zgłosił się pan przewodniczący Andrzej Jankowski jako pedagog. Bardzo proszę, panie Andrzej.
Dziękuję. Właściwie zgłaszałem się, ale pani dyrektor Kaseja już tak pięknie wszystko powiedziała, w większości to, co chciałem powiedzieć, ale powiem tylko o takich trudnościach, bo tu w politykę nie będę wchodził, ale dużo jest propagandy z tego, co się słyszy. No, czy te godziny czarnkowe, czy tego, to pominę, to po chwilą kurtynę zasłonię na to, bo jestem bardzo krytyczny, a to jest moja osobista opinia. Ja chciałbym zwrócić na kilka rzeczy uwagę. No, jeśli mówimy o dzieciach ukraińskich, tu pani dyrektor już wspomniała, jeśli chodzi na przykład o szkoły w Buku, ja zostałem właściwie w klasach 1-4-8 sam. I jest ciągle, raczej mamy bardzo dużo dzieci z orzeczeniami i z opiniami. I to po prostu potem powoduje, że trzeba dla tych dzieci określone zajęcia przeprowadzić. Ale te dzieci też mają wiele takich problemów, które trzeba niwelować. I to jest trudne, jeśli tutaj brakuje specjalistów, a brakuje i brakuje też nauczycieli, bo nie garną się ludzie młodzi z wiadomych przyczyn. Jeśli sobie tak pomyślimy, że jeżeli dziecko jest z rodziny lekarskiej, to rodzice zachęcają, żeby zostało lekarzem. Z rodziny prawniczej zachęcają, ale z rodziny nauczycielskiej już nie. To tak po prostu, tak to po prostu jest. Tak? Tutaj też pani dyrektorki wspomniały, klasy się zwiększyły. I w tych klasach, powiem, że jest taka jedna klasa, że mamy 14 opinii, a są takie, a klasa chyba nie jest 30-osobowa, jest mniejsza. To też rodzi jakieś problemy. Jak pomyślimy o tym, że, no, że przykrywa się ten brak etatów dla nauczycieli, że zwiększyły się te oddziały, mamy te dzieci z Ukrainy, które nie za bardzo zawsze komunikują się w języku polskim. I to sobie proszę sobie wyobrazić, jak ciężko jest nauczycielom uczyć, przekazać, pochylić się. Nie dosyć, że klasy są większe, to jeszcze w tych klasach są uczniowie, którzy nie rozumieją. A jeśli nawet rozumieją, to nie umieją polskich liter. To są takie drobiazgi, być może, ale bardzo ważne, tak? Jeśli jeszcze matematykę, to może tam jakoś ogarnie, ale już język polski, czy takie, bo jeszcze ten angielski to nieraz umieli, bo jakoś tak to wychodziło. Ale te dzieci też mają ogromną traumę, różne rzeczy. Też pani dyrektor o tym mówiła, jak tutaj pogodzić dzieci polskie, dzieci ukraińskie, którymi się zająć. To jest duże wyzwanie, tak? I to też tutaj pan przewodniczący na samym początku powiedział o wynikach, troszkę tam nie chciałbym tutaj dyskutować na ten temat, ale proszę zauważyć, no, że ten w jakich warunkach teraz nauczyciele będą dalej pracować, tak? Nie wiem, jak jest w innych gminach, jak to wygląda, być może jest podobnie, ale my mamy w szkole podstawowej Buku 80 dzieci. I to jest ukraińskich, tak? To jest naprawdę problem. Będziemy tutaj mieli uchwały, które będziemy podejmować. Nie wiem, jak panie dyrektorki się do tych odnoszą, ale tam jest za wychowawstwo, że od osoby. Do tej pory było chyba od oddziału. To jest taka duża trudność, jak płacić potem nauczycielom. Ja sobie pozwalam trochę do przodu wyjść. Inaczej inne są oddziały w Buku, inne w szkołach wiejskich. My mamy prawie 300-osobowe. Ale jak pytałem nauczycieli, no to właśnie bardziej się przychylali do tego, żeby za oddział płacić, a nie za ucznia. Problem jest jeszcze taki, że jak my mamy zmianę tych liczby uczniów, to co miesiąc trzeba będzie podawać. No bo dziecko było, za chwilę dziecka nie będzie, ktoś to będzie musiał dodatkową pracę wykonywać. No, może panie dyrektorki mają inne zdanie, ale ja tutaj widzę jakąś trudność. Więc takie tutaj swoje przy okazji zastrzeżenie wnoszę. To tyle, dziękuję.
To dziękuję. Czy państwo radni jeszcze do tego tematu sprawozdania z szkół, tematyki ukraińskiej, niełatwej, jak już słyszymy, nie wcale na terenie kraju, ale tu nas to dopadło, no bo to jest 10% składu praktycznie, prawda, jeśli chodzi o szkołę podstawową w Buku, 10% składu, wyobraźcie sobie państwo, że nagle, nawet więcej, że nagle o 10%, coś właściwie z dnia na dzień skacze jeszcze w innych układach. Ja sobie naprawdę nie bardzo wyobrażam, czy wszyscy ukraińskie dzieci podążają za językiem polskim. Jak słyszymy, wydaje się, że absolutnie nie. Więc to naprawdę jest problem i wcale nierozwiązywalny. I minęły wakacje i chwilę było ciszy. No i tematy powróciły jeszcze z większym jakby wydźwiękiem, dlatego że wymagania wzrosną. No słyszymy, że zaczniemy równać do wymogów polskich. Trudno się tu dziwić, już nie będzie tych oddziałów przygotowawczych. Minęło. No i jesteśmy w innej rzeczywistości, ale mamy tu jeszcze głos do tej, rozumiem, do tej części. Zanim dość gładko przejdziemy do tych dwóch projektów uchwał, wykorzystując, że już pan Andrzej tutaj je poruszył, pan radny Michał Korbas.
Dziękuję za głos. No ja chciałbym się odnieść, ale myślę, że powinniśmy poza tymi zmiennymi, na które nie mamy wpływu, no bo trudno szacować, jak się sytuacja rozwinie, czy przybędzie nam więcej tych dzieci z Ukrainy, czy nie. Ja się skupię po prostu na tych kwestiach, które każda placówka przedstawiła nam, te rzeczy najpilniejsze, abyśmy się po prostu krok po kroku zajęli tym, a to, co nam przyniesie czas, no to na to nie mamy wpływu. Po prostu pomóżmy szkołom w tych najpilniejszych sprawach, zróbmy to. Tu widzę, każda placówka podała właśnie te najpotrzebniejsze rzeczy, a resztę po prostu no, musimy się dopasowywać do tego świata, który jest no, trudny. Zresztą każdy widzi, jaki jest. Dziękuję bardzo.
Dobrze, pan radny Mirosław Adamczyk.
Dziękuję. Ja bym chciał się odnieść właśnie do tych dzieci ukraińskich. Ja mam duży szacunek dla nauczycieli, którzy podjęli się nauki tych dzieci. Ja uczestniczyłem w pracach tego zespołu punktu pomocowego. Działaliśmy tam 3 miesiące i po tak krótkim okresie był zauważalny progres u tych dzieci, to u dzieci przeważnie, u dorosłych też, ale to jak dzieci szkolne, progres w nauce języka polskiego. Na początku nie mogliśmy się dogadać, później już się faktycznie dogadywaliśmy i to w języku polskim. My troszeczkę po ukraińsku się uczyliśmy, a oni nas prześcigali po polsku. Także myślę, że mieli też dużo chęci, ale też napotkali wykwalifikowanych nauczycieli i szło to dość dobrze. I myślę, że pójdzie to tak dalej. A propos tych właśnie potrzeb, o których Michał mówił, no, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o tej sali gimnastycznej w Dowierzynie. A myślę, pani dyrektor, że w przyszłym roku, co prawda, pewnie jeszcze będzie ten problem główny szkoły w Dowierzynie, że nie ma tej sali gimnastycznej, ale z taką małą uwagą, że jednak jest, ta budowa jest zaawansowana tam w iluś 60, 70, może 80%. Dziękuję.
To powiedziałbym, że to sala gimnastyczna, czy jak to powiedział, hala sportowa w Dobierzynie, to ona już prawie jest. Jak patrzymy na otwarcie przekopu Mirzei, to bym powiedział, ta hala już prawie jest. No co tam, no. Także bądźmy, No jeszcze tylko, że prawie robi różnicę, prawda? Ona już prawie jest, a prawie robi różnicę, więc jeszcze trochę cierpliwości, troszkę to potrwa. Państwo obserwują, co się z przetargami dzieje. No nie wszystko można akceptować, nie do wszystkiego można dopłacać miliony kolejne, a wykonawcy, trudno powiedzieć, że testują rynek, ale w każdym razie badają i obserwują. I to nie może być tak, że będziemy płacić naprawdę dużo, dużo powyżej tej kwoty przeznaczonej w budżecie, jak może niektórzy wykonawcy oczekiwaliby. No i trudno powiedzieć tutaj, nie, wszyscy się obserwują i badają, prawda, kto kogo przeciągnie na którą stronę, a w tej chwili jest jeszcze rynek wykonawcy, na który trzeba się bić przy tej inflacji szalonej na materiały budowlane i inne. Więc myślę, że ta hala sportowa powstanie w końcu i to otwarcie będzie. Hala sportowa. To cóż, proszę Państwa, kończąc ten temat, jakby Pana Burmistrza jeszcze bym poprosił o głos, swoje spostrzeżenia i myślę, że te pochwały, które idą w kierunku organu wykonawczego, który wspiera jak może w budżecie, radni też, no bo w końcu uchwalałem ten budżet i dostrzegałem te potrzeby. Panie Burmistrzu, oddaję głos.
Szanowni Państwo radni, tak pokrótce, bo nie chcę tu przedłużać, bo już wiele zostało powiedzianych, może bardziej przekrojowo. Ale tak już temat wywołany tej hali sportowej, jesteśmy po drugim przetargu, który być może będzie konieczność unieważnienia, ale będziemy ogłaszać kolejne postępowanie, ale idzie ku lepszemu, bo już są coraz bardziej satysfakcjonujące oferty. Ale to będzie hala i nie sala gimnastyczna. Jeszcze raz Państwu o tym wspominam. Drodzy Państwo, jak Państwo spojrzycie przekrojowo na naszą bukowską oświatę, o której jutro będziemy szczególnie rozmawiać i to nie w kontekście zmian ustawowych, tych różnych sensacyjnych niespodzianek, które funduje nam ministerstwo i pan minister. Przede wszystkim mamy się skupić też i na sobie, bo już wielokrotnie Państwo powiedzieliście, że nie mamy na pewne rzeczy wpływu, ale na wiele rzeczy innych mamy wpływ i Szanowni Państwo, jakby patrząc na tą kadencję, sami Państwo widzicie, że funkcjonujemy i pracujemy w ferworze od jednego kryzysu do drugiego. I teraz zastanawiam się, co było pierwsze, pandemia czy strajk nauczycieli? I strajk nauczycieli. Drodzy Państwo, wtedy panie dyrektorki musiały zostać i sprawować opiekę, bo nauczyciele byli i strajkowali. I to nie jest nic, bo taka była wówczas sytuacja i żądania. I jakby mówić, jakie jest wsparcie związków, to wtedy było to wsparcie. Teraz może jest jak jest. Jest trochę, myślę, że mogłaby ta rola być większa. Niemniej jednak, drodzy Państwo, ja uważam, że nasza bukowska oświata coraz lepiej jest przygotowana właśnie, no niestety muszę to powiedzieć, na różne nadzwyczajne sytuacje, ale przede wszystkim chcemy się przygotować do tego, żeby podnosić każdego dnia, każdego miesiąca i z roku na rok, żeby były lepsze wyniki w naszej oświacie i żeby był ten poziom kształcenia na znacznie wyższym poziomie. Ale żeby to realizować, drodzy Państwo, tak przekrojowo patrząc, trzeba na wielu płaszczyznach działać. Od tej sfery miękkiej po tą twardą. Co jest sferą miękką? To jest tak naprawdę na przykład podnoszenie ilości, zwiększanie ilości zajęć angielskiego, podnoszenie wynagrodzenia dla nauczycieli i wiele innych aspektów, które cały czas, drodzy Państwo, są realizowane. Twarde aspekty. Infrastruktura, remonty, o których Państwo doskonale już wiecie i które w tym roku udało się z powodzeniem zrealizować. Planujemy, drodzy Państwo, kolejne przedsięwzięcia. Rozbudowa szkoły, pani dyrektor, która, mam nadzieję, dokumentacja będzie z uzgodnieniami do końca roku. I będziemy mieli możliwość aplikowania o środki zewnętrzne, żeby poprawić infrastrukturę. Ale już udało się poprawić, bo, drodzy Państwo, pamiętacie w 2020 roku w lutym, kiedy było spotkanie, posiedzenie wyjazdowej komisji i dywagowaliśmy na temat, co zrobić, żeby zapewnić dzieciom szkolnym miejsca, bo brakuje sal lekcyjnych, problem z ilością dzieci przedszkolnych. Dzisiaj informacja, drodzy Państwo, o przedszkole, które zostało nowo wybudowane w Niepruszewie, będzie się rozbudowywać, bo już jest prawie 120 dzieci, ale od przyszłego roku już chcą mieć 175 i będzie w nowo wybudowanym obiekcie będzie dokonywana teraz rozbudowa. To są, drodzy Państwo, ważne przedsięwzięcia i można powiedzieć, i to była słuszna decyzja, że nie realizowaliśmy tego zadania z budżetu gminy, tylko zaprosiliśmy do tego podmiot prywatny, który z takim powodzeniem zrealizował przedsięwzięcie. Realny mikrofon. Drodzy Państwo, projekty unijne, które są realizowane, matematyka, informatyka, motorem rozwoju, podnoszenie kształcenia w szkole branżowej, ale i nawet niedawno wprowadzona komunikacja gminna, która naprawdę w dużym stopniu służy młodzieży szkolnej. Drodzy Państwo, trzeba spojrzeć bardzo szeroko na wyzwania i potrzeby, jakie stoją przed bukowską oświatą i akurat mamy na tym polu wiele sukcesów. Ten chociażby dotyczący żłobka jest też tego, myślę, że potwierdzeniem takim już dobitnym, bo w żłobku już zachodzi też pierwszy proces edukacji wychowawczej. Drodzy Państwo, nie chcę tego tutaj przeciągać. Ja bym chciał podziękować tutaj paniom, które prowadzą nasze placówki oświatowe, bo rzeczywiście jesteśmy w nieustannym kontakcie. Chciałem podziękować pani Sylwii Zgardzie za to, jak kawał dobrej roboty. A jutrzejsza debata ma być rozpoczęciem kolejnego przedsięwzięcia, które ma dotyczyć doskonalenia nauczycieli i chcemy na to się ukierunkować, żeby wszystko było z pożytkiem i dla dobra dziecka. Mam nadzieję, że drodzy Państwo radni dostrzegacie te działania. Też nic się nie dzieje bez Państwa akceptacji i zrozumienia, bo środki wspólnie musimy zabezpieczać i szukać tych środków, ale tutaj żadnym głosem populistycznym. Mamy dzisiaj debatę na temat bukowskiej oświaty. Wszyscy wiedzą, że trzeba realizować potrzeby, że trzeba budować hale, że trzeba rozbudowywać szkołę, ale przyjdzie czas, drodzy Państwo, że trzeba podjąć decyzję, że trzeba te pieniądze zabezpieczyć, a być może i wziąć kolejne zobowiązania finansowe. Żebyście Państwo dalej pamiętali, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Kontynuujemy. Myślę, proszę Państwa, już nie ma głosów do tego jakby punktu, ale już Pan Andrzej Jankowski był uprzejmy tu wywołać te dwie uchwały. Myślę, że przeskoczymy trochę w programie, korzystając, że Pani Dyrektor jeszcze są z nami i Pani Sylwia. I rozumiem, że jest taka inicjatywa przygotowana, żeby krótko mówiąc skorygować dwie uchwały, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowisku nauczycielskiemu i dyrektorskim, po to, żeby dostrzec tę trudną sytuację w oświacie również bukowskiej. I pierwszy projekt, który chyba budzi mniej wątpliwości, dotyczy zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i w tym paragrafie pierwszy punkt. Pierwszy. Państwo macie propozycję, gdzie dotyczy to stanowisk kierowniczych w szkołach, gdzie zamierza się obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych do liczby zajęć określonych w tej tabeli. Słowo komentarza do tego pani Sylwia będzie uprzejma nam powiedzieć, jak ta inicjatywa powstała i czy wszyscy dyrektorzy są za tym projektem, czy on spełnia te oczekiwania, chociaż w tym zakresie, jakim możemy do tego podejść, bo uzasadnienie do uchwały jest dość, bardzo bym powiedział, króciutkie, więc poproszę o mały komentarz, tak?
Proszę Państwa, my tutaj staramy się, że jednak dyrektorzy skupili się na zarządzaniu placówką, a nie na dydaktyce. Od dydaktyki mamy nauczycieli, a tutaj dyrektorzy, no nie oszukujmy się, mają coraz więcej zadań, coraz więcej, że tak powiem, ich zaskakuje tych różnych rzeczy, których chociażby właśnie pandemia, czy dzieci z Ukrainy, czy teraz w tej chwili te godziny tak zwane czarnkowe. I dyrektorzy no, też, żeby prowadzić zajęcia, muszą się do nich przygotować, bo to nie jest tylko wejście na lekcję, jedna godzina i po prostu i może rządzić szkołą. Dyrektor musi się do tej lekcji przygotować I na przykład pani dyrektor Kaseja ma 30 oddziałów, ma 2 budynki, a musi prowadzić 5 lekcji w tej chwili dydaktycznych. Dlatego też chcielibyśmy skrócić tutaj, żeby pani dyrektor się skupiła na tym zarządzaniu szkołą, bo bardzo dużo jest zadań, które jest poza dydaktyką. No nie oszukujmy się, tutaj szkoły mają bardzo duże budżety. Jeżeli porównując do całej naszej gminy, no to są duże środki. No i ten dyrektor tymi środkami zarządza.
Panie przewodniczący, wejdę w słowo. Ma też usprawnić naszą współpracę codzienną urząd i placówki oświatowe. Wielokrotnie zdarzało się tak, że sytuacja wynikła jakaś nadzwyczajna i nagle był pilnie potrzebny kontakt i spotkanie nawet. I problem, bo pani dyrektor jedna, druga prowadzi zajęcia. Wiedząc, że są dyrektorami, to i prowadzą pewnie najlepiej ich zajęcia, może i spośród całej kadry pedagogicznej, ale rzeczywiście ilość, mnogość spraw powoduje to, że rzeczywiście my jako urząd nawet sami oczekujemy i widzimy tą potrzebę i chcemy, żeby kierownikami tych jednostek byli prawdziwi menedżerowie. I dlatego też stąd taka nasz postulat, żeby pójść w tym kierunku, bo to jest ważne. A widzicie Państwo, że realizujemy coraz więcej projektów i coraz więcej mamy nowych pomysłów, jak usprawniać bukowską oświatę, a to nie jest tylko i wyłącznie wykreowane przez jednego człowieka. To jest nieustanna burza mózgów i do tego potrzebni są nieustannie i codziennie pracujący, współpracujący partnerzy i takie partnerstwo tu jest po stronie pań i dlatego też myślę, że to jest właściwy kierunek, a na pewno to zaowocuje już w kolejnym roku. A poza tym planując pewne przedsięwzięcia dotyczące rozbudowy i poprawy infrastruktury, no nie ukrywam, że gospodarz obiektu musi też tego przypilnować.
Joanna Chlistow, Szkoła Niepruszowo. Jeśli mogę dodać, panie przewodniczący, tak naprawdę czuję się szefem całkiem sporej firmy. Ja mam w szkole zatrudnionych ponad 50 pracowników, pod opieką ponad 200 uczniów, czyli też około 300 rodziców. Także moja firma, którą kieruję aktualnie, jest całkiem spora. Zakład pracy, który zatrudnia 50 pracowników, to już jest całkiem spora firma. My jesteśmy dyrektorami, moja szkoła jest przeciętna tutaj, także mówię, jest kim kierować, a odpowiadamy nie tylko za dydaktykę, ale również za całą sferę budżetową, za całą sferę kadrową, także tych spraw na głowie mamy całkiem sporo. Dziękuję.
Tak, dziękujemy bardzo za to, że panie nam przypominają, że to nie tylko pracownicy, nauczyciele, ale również pracownicy techniczni, przecież jeszcze są i obsługa administracyjna obok. To też rodzi zawsze jakieś zajęcia i problemy i z każdym pracownikiem zawsze są jakieś sprawy, plus uczniowie i plus rodzice, bardzo często roszczeniowi, jak to Państwo sami wiecie. Pan radny Michał Korbas do tego tematu, tak?
Dziękuję za udzielenie głosu. No, nie będę się wymądrzał, nie jestem nauczycielem. Tutaj panie, rozumiem, nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń co do tych uchwał. Dla mnie jako radnego i osoby, która no, nie jest w tym temacie, najważniejsze są dwie linijki uzasadnienia tych uchwał. Niniejsza uchwała zgodnie z przepisami artykułu 30 ustęp 6a Karty Nauczyciela została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Czyli została omówiona krótko. Dziękuję bardzo.
No tak, ale zawsze poza związkami jest dobro nauczycieli i dyrektorów, więc warto też o to pytać. I dobrze, że dyrektorzy są na tej sali. Rozumiem z tego, że ta inicjatywa podjęta przez kierownictwo urzędu została w uzgodnieniu przygotowana i jeśli tak to się stanie, to spotka się z akceptacją. No tak należy oczekiwać. Więc dobrze, że to ktoś opracował, dostrzegł i przedstawił jako zmianę, bo Państwo widzicie, że to jest zmiana zasad, które poprzednio obowiązywały zupełnie w innym układzie w rzeczywistości przedpandemicznej i jeszcze przed ukraińskim zalewem uchodźców. O tym projekcie uchwał tyle, tak? Rozumiem, że nie widzę głosu sprzeciwu, więc możemy śmiało to skierować na sesję. Co do drugiego projektu uchwał, tu już mamy jakby głos poddający wątpliwość to rozwiązanie. Tu też poprosimy panią Sylwię, jak my z tego zamierzymy wyjść. Przypomnę, że dotyczy to regulaminu, który ma określać wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjne, funkcyjne i za warunki pracy szczególne, warunki obliczania z wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępców, wysokość warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i placówkach oświatowych. No i teraz mamy tutaj zmiany, bo całej uchwały przecież nie procedujemy, tylko zmiany dość istotne. O 30% zmieniają się wskaźniki procentowe. Rozumiem, że mają spełnić oczekiwania dyrektorskie. No i to, co pan Andrzej był uprzejmy tutaj poruszyć w punkcie czwartym, macie państwo wyróżni pod tytułem wychowawca klasy i nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym. Jest wyróżnik stawki dodatku funkcyjnego, który ma wynosić 15 zł na każdego ucznia w klasie bądź dziecko w oddziale zerowym lub przedszkolnym miesięcznie. Dalej jest próg minimalny, czyli nie mniej niż 300 zł. No i teraz jest pytanie, czy faktycznie jesteśmy w stanie dość swobodnie określać słynne 15 zł na ucznia, no bo pytania już padły, czy to będziemy robić, nie wiem, proporcjonalnie do obecności ucznia w klasie, czy po prostu każdego ucznia, który niezależnie od obecności w klasie jest zapisany w danym oddziale i tak to liczymy. Pytanie, dlaczego nie poszliśmy prościej, czyli nie ma wyróżnika od jednego oddziału, co wydawałoby się zupełnie prostym rozwiązaniem, jak pan Andrzej poprzednio nam to zaznaczył. Takie jest pytanie moje, poparte jakby poprzednią wypowiedzią. Pani Sylwia, będzie uprzejma nam to wyjaśnić. Znaczy
tak. Mógł tylko jeszcze dopowiedzieć? Tak, tak? Przepraszam najmocniej. Bo ja podejrzewam, że rozumiem intencje, dlaczego od ucznia jednego, ale widzę też te takie trudności. Znaczy, bo w szkołach wiejskich, gdzie jest 15-20 uczniów w klasie, a szkoła w Buku, gdzie jest 27-28, to się wydaje, że tutaj taka intencja przyświecała. Ale też są takie sytuacje, że klasa może być mało liczna, ale ma same opinie prawie, tak? I tej pracy nauczyciel o wiele więcej wychowawca musi wykonać niż nauczyciel, gdzie ma uczniów bez opinii, bez orzeczeń. Ja tutaj się nie będę tam, nie będę wojował, jak ma to być. Pytałem się tylko nauczycieli w szkole w Buku, no to z tymi, którymi rozmawiałem, a chyba no tylko z 10 rozmawiałem wychowawcami, ale się przychylali do tego, że woleliby, żeby to, wiadomo, że te 300 to jest szwankowe, to ustalone, tak, że to nie może być niżej, ale no, niektórzy mówili, że dostaną mniej niż mają w tej chwili, tak. Tak, tak, tak.
Nie,
tak.
Nie ma,
znaczy,
nie
no, rozmawiałem z jednym wychowawcą i tak mi powiedział, więc nie. Ma małą klasę i po prostu.
Nie ma takiej możliwości.
No, no może się mylę, tak, ale tylko tak mi powiedział jeden kolega.
Myślę, że jakieś analizy urząd poczynił ku temu i te analizy chyba w szkole przeprowadził, zmierzając do tego, żeby było lepiej niż dotychczas, a nie gorzej. No bo chyba nie o to chodziło, tak? Pani Sylwia, będzie uprzejma nam to wyjaśnić.
Tak, z dniem 1 września wyszło w ostatniej chwili tak zwany mentor, który będzie dla nauczycieli, bo nie mamy teraz, zacznijmy od początku, nie mamy nauczycieli stażystów i kontraktowych, mamy nauczycieli początkujących. Więc był kiedyś dla stażysty i kontraktowego opiekun stażu, w tej chwili mamy dla tych nauczycieli początkujących mentora. I przy okazji tego mentora postanowiłyśmy zmienić trochę uchwałę o wynagrodzeniach, ponieważ musiałyśmy dodać do tej uchwały tego mentora i dodatek dla niego, który był kiedyś 100 zł dla opiekuna stażu, my zwiększamy na 200 zł i dla tego mentora również 200 zł, żeby już po prostu podnieść od razu o 100% to. I w tym momencie, że tak powiem, spotkałyśmy się z dyrektorem, dyrektorkami i zaczęłyśmy tutaj planować troszeczkę, żeby podnieść wynagrodzenia dla nauczycieli. I jeżeli chodzi o ten dodatek wychowawczy, to jest 15 zł na ucznia, minimum 300 zł, czyli każde klasy, które mają 20 uczniów i mniej, mają te 300 zł zagwarantowane, bo to jest gwarantowane ustawą. Ale jak już jest 21 uczniów, to już jest 315 zł, 22 330 zł i o każdego ucznia jest o 15 zł wyżej. Był to cel taki, że te klasy, w których jest więcej uczniów, po prostu żeby ten wychowawca miał ten dodatek wyższy, no bo jest wychowawcą dużej klasy. Ale ci, co mają te 9, 12 czy 15 uczniów, nadal mają te 300 zł, czyli tutaj nie ma po prostu mniejszej kwoty niż była dotychczas. Następna zmiana to podwyższyliśmy procent środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne z 5 na 8. Jest to pula, która wylicza się podczas planowania budżetu. Bierze się wszystkie wynagrodzenia nauczycieli. I od tej kwoty było 5%. My chcemy zwiększyć na 8%, żeby po prostu dyrektor też miał czym dysponować, jakimi środkami, bo dyrektor w ciągu roku szkolnego dysponuje tylko później tymi środkami, które były wyliczone raz do roku. I tutaj zwiększamy o te 3%. I zwiększamy też, chcielibyśmy zwiększyć pulę, jeżeli chodzi o nagrody dla nauczycieli, ponieważ to też była 1% od tej całej puli wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, bądź 1-2% w zależności od oddziałów. No i chcielibyśmy to zwiększyć na 1-2 i 1-5%. Czyli po prostu zmiany, które wprowadzamy, cały czas idą, żeby zwiększyć wynagrodzenia, zwiększyć dodatki, ponieważ my jako samorząd nie mamy za dużo możliwości, jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli. Możemy tylko i wyłącznie dodatkami zwiększać. Te zmiany, które w tej chwili byśmy wprowadzili na przyszły rok przy tych liczbach etatów, które mamy w tej chwili i przy tych wynagrodzeniach, które teraz obowiązują, to już jest koszt 420 tysięcy rocznie dla wszystkich szkół. Na tą chwilę nie jesteśmy w stanie zaplanować więcej, ponieważ też nie wiemy, co ministerstwo ogłosi, czy podniesie wynagrodzenia, czy nie, bo oni cały czas mówią, że podniosą o te. Było 9%, teraz 7%, ale zauważmy, że w ustawie budżetowej nie ma w ogóle wzmianki o wzroście wynagrodzeń dla nauczycieli. Dlatego my też nie planowaliśmy na tą chwilę nic więcej, bo nie wiemy, jakie będą wynagrodzenia, a to się będzie liczyło momentalnie ze zwiększeniem puli naszych środków.
Dobrze, a ja mam pytanie o skutek finansowy, bo czytamy, że to jest prawo miejscowe, więc wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa. Zakładając, że to wejdzie na tę sesję, to gdzieś tam jesteśmy pod koniec października. Pani skarbnik, jaki to ma skutek finansowy na ten budżet i nowo planowany na 23? Takie jest pytanie.
Na tą chwilę jeszcze nie przeliczyłam tego, jaki to będzie skutek w tegorocznym budżecie.
Ale rozumiem, chodzi o zasadę, nie? Że jaki skutek finansowy będzie, no bo jak będzie w życie, tak?
W budżecie 2023 skutek finansowy jest 420 tysięcy. W tym budżecie, tutaj naszym 2022, to będzie tylko kwestia wyłącznie wynagrodzeń za wychowawstwa, ponieważ procenty, które liczymy, ten motywacyjne i funkcyjne, one muszą być w tej chwili wprowadzone, żebyśmy mogli do budżetu je policzyć już prawidłowo, ale będą policzone na przyszły rok kalendarzowy, a w tym roku budżetowym będzie tylko i wyłącznie różnica w wychowawstwie. A to, to nie są już duże środki, bo to jest w granicach tam 5-10 tysięcy, jeżeli chodzi o koszt do końca roku, że tak powiem, budżetowego.
Znaczy, wątpliwość moja jest tylko taka, no bo widzę to 15 zł słynne, jeśli tak to się stanie i wejdzie w życie ta uchwała, załóżmy, od połowy miesiąca, czy tam od 10, a nie od pełnego miesiąca, no to jestem ciekaw, jak my do tego podejdziemy. Czy korekta w ramach tego wychowawstwa 300 zł plus 15 w górę od każdego ucznia wejdzie w życie z danym miesiącem, czyli od listopada tego roku i taki będzie skutek zmiany budżetowej, czy również od dnia wejścia w życie, czyli nie wiem.
Wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, zawsze wchodzą z dniem pierwszego dnia następnego miesiąca. Czyli jeżeli wejdzie uchwała w październiku, w środku października, to wychowawstwo będzie przeliczane od 1 listopada.
No taka była wątpliwość. Tak, pani skarbnik, tak to się stanie? To do pana Andrzeja jeszcze mam pytanie, czy właśnie, czy te wyjaśnienia jakby przekonują o tą 300 plus 15, czy nie do końca?
Tak, przekonują, bo przecież jeśli panie dyrektorki za tym optują i tutaj pani Sylwia, no jest to jak wzrost wynagrodzenia, tak, więc ja tylko zwracam tylko uwagę, przynajmniej w szkole w Buku, jeżeli ta liczba uczniów się będzie zmieniać, to ktoś tam będzie musiał biegać i podawać, ale może to nie jest problem, tak?
Dobrze, ale to powtórzmy to pytanie, czy będzie się liczyła liczba uczniów za dany miesiąc, krótko mówiąc wstecz, czy planując z góry?
Tak jak powiedziałam, jak wynagrodzenia, wszystkie wynagrodzenia są od następnego miesiąca, czyli jeżeli w ciągu miesiąca zmieni się liczba dzieci, to od następnego miesiąca są przeliczone wynagrodzenia, czyli w październiku mamy 26, dojdzie jedno dziecko, od 1 listopada mamy 27. Jeżeli chodzi o listy obecności, tego się nie bierze pod uwagę, bo bierze się liczby z dziennika. Czyli jeżeli jest w oddziale 26 dzieci, to należy się za 26 dzieci, czy one chodzą do szkoły, czy nie, są obecne, czy nieobecne, liczy się za 26 dzieci. Jeżeli w ciągu miesiąca dojdzie jedno dziecko dodatkowe do oddziału, to od 1 listopada jest następne 15 zł do tego wychowawstwa.
Życzymy powodzenia w tym liczeniu. Jak to życie podyktuje różne scenariusze, ale okej, jakaś norma ogólna musi być, więc tych wyjątków nie będziemy tu rozpatrywać. Uchwała musi być na zasadzie ogólności i tak przyjęta, a nie będziemy tych dziwnych przypadków sobie tutaj mnożyć. Czy państwo radni do tej projektu uchwały macie uwagi jeszcze, wątpliwości? Nie widzimy. To też ją kierujemy na najbliższą sesję. To zrobiliśmy wyłom w tych projektach uchwał, korzystając z tego, że panie dyrektor jeszcze z nami są. No i w tym momencie zadaję pytanie, czy możemy zakończyć tematy oświatowe na dzisiaj. Wydaje się, że tak. Jutro dalsza część, czyli forum oświatowe. Kto z państwa do nas dołączy? Ja zamierzam na tym być, więc zachęcam też państwa radnych. Korzystajcie z tego, bo jest okazja. No i na ten moment byśmy zakończyli ten punkt pierwszy i dwie projekty uchwały. Oczywiście panie dyrektor, dalej zachęcamy do pobytu z nami, ale jeśli obowiązki wzywają, to możemy panią bardzo podziękować i życzymy, no cóż, wytrwałości, odporności i dobrych pomysłów w tym niełatwym temacie polsko-ukraińskim zwłaszcza. Wszystkiego dobrego życzymy i dziękujemy za przybycie. A my, proszę państwa, jedziemy jeszcze troszkę, potem zrobimy przerwę, ale teraz z marszu jedziemy do takiego tematu dużego, czyli sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022. Mamy to opracowanie solidne, sporych rozmiarów, jak zawsze zresztą powtarzalne co roku, z różnym skutkiem, no bo czas goni, a to, co dookoła, no nie napawa optymizmem, czasami czytając to, co się dzieje odnośnie cen i utrzymania placówek chociażby oświatowych, o których tu mówiliśmy. Więc, drodzy państwo, no macie na ogółach ogólne schematy tylko procentowe, czyli dochody po wszystkich zmianach 80,3 miliona złotych z wydatków, wykonanie mamy 37,5 miliona, czyli na poziomie jesteśmy dochodowym 46,7%, jak możemy łatwo to sobie odczytać. W wydatkach jesteśmy na poziomie 96,1 miliona co do planu, a wydatki faktyczne 40,3 miliona, czyli jesteśmy na poziomie 41,9% w wydatkach majątkowych. No tu możemy wyrazić obawy, bo zakładając oczywiście to, że rozliczamy wydatki fakturami i wypłaty, no to jesteśmy na poziomie 14,2%, czyli z 30 milionów według planu wykonaliśmy to w 4,2 miliona złotych. Wiemy, że drugie półrocze zawsze jest obfite w te rozliczenia, ale pytanie, czy to 14,2 no nie napawa tutaj obawami. o wykonanie wydatków majątkowych. Wszystko wiemy. O rozliczeniach z Urzędem Marszałkowskim to już można by tutaj dużo dyskutować. I z innymi funduszami, które rozliczają to z dużo większym opóźnieniem niż należałoby pewnie oczekiwać. I pani skarbnik pewnie o tym powie, dlaczego ten wskaźnik jest na poziomie 14,2, a oczekiwany jest 50, jak możemy zawsze sobie odczytać. Czy państwo radni na ten moment do tego opracowania macie pytania, obawy, wątpliwości, spostrzeżenia, co państwa tam uderzyło, co budzi obawy z wykonaniem budżetu na koniec roku, no bo to jest takie preludium na półrocze. Proszę bardzo. Pan radny Michał Korbas, proszę.
Dziękuję. No powiela akurat tutaj też obawy pana przewodniczącego w wydatkach majątkowych, te 14,9%, no jest to mało. I czy damy radę po prostu aż takie zaległości nadgonić do końca roku?
No ja mogę powiedzieć, co dotyczące zadań i wydatków majątkowych, jak zwróciliście państwo, co roku mamy tak niskie wykonanie tych zadań majątkowych z uwagi na to, że wiemy, jak te procedury przetargowe przebiegają i w zasadzie zawsze od wielu lat te zadania majątkowe są wykonywane w drugim półroczu. I już mamy niektóre zadania inwestycyjne pozakańczane, no jeszcze nie są przyjęte na stan środków trwałych, ale mam nadzieję, że do końca roku to wszystko przebiegnie. No nie obiecuję, że będzie w 100%, bo to jest niemożliwe, że będzie wykonane, bo na pewno niektóre zadania już wiemy, że nie zostaną zrealizowane, ale no na pewno na poziomie dużo, dużo wyższym będą. Co do zadań majątkowych. Ja chciałam tylko państwu powiedzieć tak, że wykonane dochody w granicach około 47% to i też twierdzę, że są bardzo ładnie wykonane na te półrocze, zdając sobie sprawę z tego, że tak jak pan przewodniczący już powiedział, że środki unijne, no oczekujemy za, tak cały czas mówię, węzeł przesiadkowy, około 3 300 000, tu nasz kolega Maciej Lechniak jest w trakcie wyjaśniania niektórych sytuacji. Mamy nadzieję, że te pieniążki wpłyną do tego końca roku. Następnym zadaniem, którym oczekujemy również, jest 1 870 000 z kanalizacji, którą też powinniśmy dostać w tym roku. I nie ukrywam, które po stronie zaplanowanych dochodów jest 8 150 000 z Polskiego Ładu. Na tą chwilę niestety jeszcze tych środków nie ma, a dotyczy ona kanalizacji również sanitarnej, więc na Wielkiej Wsi. Więc mamy nadzieję, że te środki, być może z panią Ilonką dzisiaj rozmawiałam i ona mówiła, że te Polski Ład wpłynie najprawdopodobniej w przyszłym roku jedna część i w roku 2024 druga część tego Polskiego Ładu. Ale to jeszcze jest wszystko. Promesa przyszła. Rzeczywiście, że mamy w promesie wpisane, że dostaniemy te środki, ale no zadania przetargowe nie wiem, czy są już w pełni rozstrzygnięte. To już może szef powie na ten temat, bo nie znam tej sytuacji, czy ona jest rozstrzygnięta, czy nie. Ale te środki, które powystępowaliśmy, to je oczekujemy.
Dobrze. Kłopot polega na tym, że jesteśmy na końcu września, prawda? A my tu debatujemy, no zawsze tak jest, że gdzieś tam sierpień, wrzesień mamy ocenę sytuacji półrocza. I faktem jest, że co roku, jak pani skarbnik tutaj podkreśliła, to drugie półrocze, zwłaszcza ten czwarty kwartał, no gonimy. Gonimy z fakturami, z wykonawstwem, z umowami, z karami i z zapisami umowy. Wszyscy chcą budżetowo zakończyć rok. Więc to naprawdę ten czwarty kwartał zapowiada się już za chwilę, prawda? Jest październik, zapowiada się naprawdę gorący, jeśli chodzi o wykonawstwo. To odnośnie tych wskaźników, natomiast ja bym bardzo polecał uwadze na pewno te trzy kwestie dotacyjne, które właściwie dwie dotacyjne i jedną przez podniesienie kapitału. Państwo pamiętacie ZGK, podnieśliśmy kapitał, będziemy to obserwować. Pani skarbnik mocno, czy te środki, które przeznaczyliśmy na między innymi wymianę sieci, jak państwo pamiętacie, plus częściowo pojemniki, które gdzieś tam się jeszcze tłuką, do końca nie wiemy, jak to rozliczenie pojemnikowe będzie. To jest ZGK, to jest ta pierwsza sprawa, więc polecamy uwadze, żeby to było naprawdę wykorzystane. Pan burmistrz przybył, więc powtarzam apel. Czyli sprawa podniesienia kapitału, wykorzystania środków budżetowych i dwie dotacje, czyli dotacje, które otrzymał MGOK. Dzisiejsze zmiany budżetu Państwo macie o tym mowa. Dzisiaj przyszło to macie Państwo, znaczy mamy na skrzynkach. No i dotacja, znaczy tam jest na plac zabaw, przypomnę, 500 000 słynne. Na razie go nie widać. Nie wiem, na jakim jesteśmy etapie, chyba rozpisania przetargu. Obyśmy zdążyli w tym roku. No i dotacja również do naszego kina, w sensie rozbudowy projektu. I to też polecam uwadze. To są trzy duże pozycje, które finansujemy z budżetu. Poniekąd, mimo że podmioty obce to realizują, czyli instytucje kultury i spółka. Czy pan burmistrz ma w temacie naszym chociażby tych wykorzystania tych trzech, o których wspomniałem, czyli jesteśmy na etapie wzmocnienia instytucji kultury. Jakieś najnowsze wieści pod tytułem plac zabaw i kino, tudzież wymiana sieci przez spółkę i inne zadania, które spółka z GK realizuje, możemy o to poprosić. Jakieś najnowsze wieści może mamy.
Ja może, panie przewodniczący, proszę. Jeszcze do sprawozdania. Chciałam państwu tylko przekazać, bo w dniu dzisiejszym na moje biurko trafiła informacja, opinia z Regionalnej Izby Rachunkowej odnośnie z wykonania sprawozdania za pierwsze półrocze i jutro to, znaczy do Biura Rady została ta informacja przekazana, a jutro koleżanka przekaże państwu wszystko na maila, żebyście państwo tą opinię, z opinią się zapoznali i jest opinia pozytywna. Dziękuję bardzo.
To miło słyszeć, że Rio się odniosło pozytywnie. To wracamy jeszcze do zajawki w kierunku pana burmistrza. Czy w tych trzech tematach mamy jakieś nowości do przekazania?
Jeżeli chodzi o plac zabaw w miejsko-gminnym ośrodku, jest postępowanie przetargowe ogłoszone, ale jak sami państwo widzicie, na naszej platformie zakupowej teraz dochodzi do tego, że te ceny są bardzo wysokie, więc bardzo mocno weryfikujemy i nawet unieważniamy postępowania. Przykład chociażby tej hali sportowej w Dobierzynie. Będziemy ogłaszać prawdopodobnie trzecie postępowanie z nadzieją, że będzie oferta już bardziej atrakcyjna. Co nie zmienia faktu, że zabezpieczamy te środki i porządkujemy nasz WPF, żeby wpisać tą promesę i to dofinansowanie 5 000 000. I będziemy dalej tutaj szukać oferentów. To znaczy jest postępowanie i mam nadzieję, że póki co zgłaszają się firmy, to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o kino, drodzy państwo, dziś wpłynęła do mnie decyzja samorządowego kolegium odwoławczego. Było odwołanie, państwa informowałem o tym. Decyzja została w całości utrzymana w mocy i zostało to odwołanie odrzucone, więc otwierają się możliwości realizowania ważnego przedsięwzięcia. A trzecia sprawa, jeżeli chodzi o wymianę sieci wodociągowej. Zakład pomyślnie realizuje te przedsięwzięcia w ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, ulica budowa nowej nitki w ulicy Pszenicznej w Niepruszewie, wymiana sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej, w ulicy Mylnej. Także te zadania są już na finiszu, ale pan prezes jest też, będzie gotowy, żeby państwu później na koniec roku z tego jakby zdać też takie sprawozdanie rzeczowo-finansowe, więc przyjdzie na to czas. Póki co jest wiele różnych zadań inwestycyjnych, co może też po stronie wykonania w budżecie za pierwsze półrocze może nie jest to tak dobrze i nie wygląda, ale zawsze też ten front robót i kwestie rozliczenia, jak jest zadanie, ma się zakończyć w tym roku, to płatności są zazwyczaj no, w tym drugim półroczu. Pewnie chciałbym, no, żeby jak najwięcej tych zadań udało się zrealizować, ale jeżeli nie będzie, to będziemy, myślę, żeby do projektu budżetu je kontynuować w roku przyszłym, ale to dopiero na to czas przyjdzie, więc bądźcie państwo dobrych myśli, ja też mam nadzieję, że mimo tych trudnych sytuacji, wyzwań uda się te zadania inwestycyjne pomyślnie realizować, bo wiemy, że do nich są dofinansowania, a nie chciałbym, żebyśmy mieli rezygnować z jakiegokolwiek dofinansowania, przynajmniej w tym momencie.
Dobrze, dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Myślę, podsumowując, no osiągnięte dochody, komentując to, co pani skarbnik była uprzejma powiedzieć, 46,7% naprawdę trzeba uznać za dobry wynik. Pozytywne wydatki ogólne prawie 42%, więc biorąc pod uwagę ten kierunek wydatkowania większy w drugim półroczu, możemy śmiało powiedzieć, że naprawdę jesteśmy na niezłym poziomie. I co? No i cóż, wydatki majątkowe budzą jakby nasze tutaj zaciekawienie. 14,2% polecamy uwadze, plus te trzy duże wydatki majątkowe o charakterze majątkowym, o którym mówiliśmy. Polecamy uwadze, całe sprawozdanie mamy przekazane. Przyjęliśmy do wiadomości. Państwo radni się już nie zgłaszają. Nie, a jednak pan Mirosław Adamczak, proszę bardzo.
Ja krótko chciałem się tylko odnieść do właśnie wpływów. Zwrócić uwagę chciałem na wpływy z podatków. Powyżej 50% wynik bardzo dobry. Mam nadzieję, że trend się utrzyma, ten spadkowy tych zaległości na koniec roku, bo to zawsze na początku badamy. Także no, oby tak dalej. Dziękuję bardzo.
Tak, z poziomu komisji rewizyjnej to się nie dziwię, że ten głos padł, ale przypominam sobie to wielkie zostawienie w granicach 2 milionów, prawda? No, w granicach 2, a w tej chwili już jesteśmy dużo, dużo niżej. Także służby windykacyjne, egzekucyjne, rozumiem, pod wodzą pani skarbnik i pani zastępcy skarbnik działają właściwie i te zobowiązania jednak ulegają zmniejszeniu. Tyle, proszę państwa, o sprawozdaniu. Kończymy też ten wątek i ten punkt. Ogłaszam chwilę przerwy. Piłka do podpisu. Kto jeszcze tutaj zalega z podpisem, to zapraszamy. I po przerwie uchwałę. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, bo my jeszcze na halę sportową idziemy.
Tak jest. Wznawiamy obrady, proszę Państwa, bo tu jakieś zajęcia sportowe na hali. Ale muszę jedno formalnie spełnić tutaj przypomnienie. Dziękuję obsłudze za reakcję, za czujność odnośnie komunikatu, czyli obrady odbywają się w sali miejskiej. Dla przypomnienia dla wszystkich, którzy będą tego słuchać odnośnie nagrywania i przypomnę, że te obrady są nagrywane przez urządzenie rejestrujące dźwięk i zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Buku. Formalnie rzecz biorąc, wymóg taki teraz wprowadzamy i na każdej komisji ten komunikat będzie musiał być odczytywany odnośnie ewentualnych ochrony danych osobowych. Proszę Państwa, jedziemy z projektami uchwał, czyli mamy w kolejności miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nieproszewo, ulica Starowiejska, jest do góry na ekranie. Mamy zespół projektowy, witamy naszego kolegę planistę, który ostatnio już Państwu został tutaj zaprezentowany przy okazji studium między innymi, no i witamy kolegów z Urzędu Miasta i Gminy Buk. Także poprosimy pana planista, żeby nam króciutko opowiedział. Słyszymy, że nie ma uwag do Starowiejskiej w Nieproszewie. To jest o tyle znacząco, że będzie łatwiej i nie ma w uchwale uwag do przegłosowania, zwłaszcza tych nieuwzględnionych przez burmistrza. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Mamy przyjemność po raz kolejny się spotkać dziś. Będziemy dyskutować nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego, dokładnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nieproszewo w rejonie ulicy Starowiejskiej. W tej chwili prezentowany jest Państwu załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Stanowi jego, stanowi oczywiście ten załącznik integralną część uchwały. I bezpośrednio z niego można wskazać, jakie funkcje planistyczne zostały wprowadzone na danym obszarze. A mówiąc bardzo ogólnikowo, wprowadzamy tutaj tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz oczywiście układ komunikacyjny. W tym przypadku jest to układ komunikacji wewnętrznej. Cała procedura planu miejscowego oczywiście została sporządzona w oparciu o przepisy, czy też przeprowadzona w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. a inicjatorem byliście Państwo, podejmując uchwałę 29 września 2020 roku. Tym samym cały proces tworzenia planu się rozpoczął. Tak jak już wspomniałem, przeprowadziliśmy tą procedurę w pełni. Oczywiście plan został wyłożony do publicznego wglądu. To wyłożenie miało miejsce na przełomie maja i czerwca 2022 roku i w wyznaczonym ustawowo terminie uwagi do tego projektu planu nie wpłynęły. Tym samym załącznik kolejny do uchwały wskazuje, że Państwo nie podejmujecie rozstrzygnięcia z uwagi na brak wniesionych uwag. Jeśli chodzi o podstawowe założenia planu miejscowego, to tutaj warto wskazać na zapisy dotyczące rodzaju zabudowy. Mówimy tu o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Na jednej działce budowlanej mamy możliwość realizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego albo czy też lub budynku garażowego lub gospodarczego lub gospodarczo-garażowego. Jeśli chodzi o parametry zabudowy, maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki przy założeniu minimalnej powierzchni działki na poziomie 700 metrów kwadratowych. Oczywiście plan wprowadza zapisy dotyczące obsługi komunikacyjnej tego terenu. Tutaj znajdujemy się na skrzyżowaniu ulicy Starowiejskiej, czy też drogi powiatowej biegnącej od Nieprószewa w stronę Skrzynek. Tutaj bezpośrednio plan zakazuje lokalizacji skrzyżowań, czy też nowych zjazdów indywidualnych, czy też włączenia się wręcz do drogi powiatowej. Obsługa komunikacyjna została zapisana w tym przypadku wyłącznie poprzez dwa włączenia komunikacyjne terenów dróg 3KDW i 7KDW. Tu Państwo widzicie je dokładnie z prawej strony. One wbiegają do ulicy Starowiejskiej. Myślę, że z mojej strony to tyle, bo to takie najistotniejsze informacje. Wobec tego, jeśli macie Państwo pytania, coś jest niejasne, chcielibyście Państwo, żeby coś doprecyzować, to jestem do dyspozycji.
Dyskusji publicznej. Ktoś się pokusił o obecność na dyskusji, czy nikogo nie było? Jak to było?
Nie było osób zainteresowanych. Oczywiście byli przedstawiciele tutaj samorządu. Byłem też ja jako projektant tego planu, ale nie było osób poza nami.
Czy Państwo radni macie do tego pytania? Wszystko jasne, dyskusji, jak słyszymy, nie było ze strony mieszkańców, uwag nie ma żadnych, w związku z tym kierujemy ten projekt. Po 2 latach, zwróćcie Państwo uwagę, taka jest procedura planistyczna, tak to się wszystko rozgrywa. Jak ktoś mówi, że można to szybciutko uchwalić, to macie Państwo przykład, jak to się odbywa. To co, przechodzimy do kolejnego projektu miejscowego planu, czyli Cieśle. To proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tym razem prezentujemy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Nieprószewie. Dodatkowo plan nazwany jest etap A. Za chwileczkę Państwu dopowiem, z czego to wynika. Mówimy tu o obszarze o powierzchni około 65 hektarów. Też położenie tego terenu omawiałem na poprzednim posiedzeniu dotyczącym zmiany studium, bo poniekąd plan jest z tym powiązany. Jak Państwo widzicie, w dolnym prawym narożniku jest już rycina pokazująca studium nowe, które zostało uchwalone na poprzedniej sesji. Mówiąc tak bardzo ogólnikowo, plan miejscowy wprowadza funkcję terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Poniekąd jest to też kontynuacja istniejącej strefy aktywizacji gospodarczej, czy też już patrząc pod kątem planistycznym, planów zagospodarowania przestrzennego, które znajdują się na strefie aktywizacji gospodarczej. W takim ogólnym ujęciu zapisy planu miejscowego w zakresie swoich parametrów są bardzo zbliżone do już wykreowanych zapisów na terenach właśnie istniejącej strefy aktywizacji gospodarczej. Co do takich istotnych zapisów, na które chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to przede wszystkim zapis mówiący o tym, że na danym terenie zakazujemy przedsięwzięć związanych z instalacjami związanymi z odzyskiem lub mieszkaniwaniem odpadów, w tym instalacje do wytwarzania biogazu rolniczego, chowu lub hodowli zwierząt oraz przeniesienie związane z przetwarzaniem, zbieraniem i magazynowaniem odpadów. Czyli tutaj też zabezpieczamy te tereny w ten sposób, żeby takie instalacje, które bezpośrednio będą jakby związane z gospodarką odpadową, czy też z chowem inwentarza w tym momencie też tutaj na tym terenie zostały zakazane tym zapisem. Szanowni Państwo, tutaj rozpoczęliśmy procedurę planistyczną w kwietniu 2021 roku. Początkowo uchwała o przystąpieniu do opracowania planu była większa, ponieważ ona dotyczyła obszaru powierzchni ponad 80 hektarów. Swoim zasięgiem plan obejmuje, czy też obejmował tereny miejscowości Cieśle, tam gdzie mamy tereny zabudowy mieszkaniowej, który plan regulacyjny. Niemniej jednak w trakcie procedury zaistniała konieczność uzyskania zgody ministra rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, dokładnie gruntów rolnych klasy trzeciej. Tym samym ta procedura, ona można powiedzieć trwa, ale też zaszła jakby, można powiedzieć, potrzeba rozdzielenia w tym momencie tego jednego planu miejscowego na dwa, na etap A i na etap B. I w tym momencie my jesteśmy gotowi uchwalić, tym też prezentujemy Państwu etap A. Z kolei etap B, który dotyczyć będzie już bardziej miejscowości Cieśną, też będzie regulował zasady zagospodarowania tego terenu. Jest cały czas w trakcie opracowania. Mamy nadzieję, że uda nam się wszystkie zgody stosowne uzyskać i też będziemy mieli Państwu przyjemność przedłożyć go do zaopiniowania. Procedura planistyczna oczywiście została w pełni przeprowadzona. Plan również został wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu do tego projektu planu również nie złożono żadnych uwag. Także dziękuję. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, coś jest niejasne, to proszę.
Rozumiem, że rozdzielamy tutaj na dwa części, część A, część B. Czy aż tak się spieszymy, żeby to rozdzielać, czy po prostu oczekujemy, że ta część B, czyli odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa, tak długo będzie trwała?
Raczej tutaj oczekujemy, no może inaczej, my oczekujemy odpowiedzi jak najszybciej. Niemniej jednak, bazując na doświadczeniu, wiemy, że uzyskanie tej decyzji niekiedy trwa 6 miesięcy, niekiedy 3, niekiedy 12. Wobec tego tutaj już jakby nie ryzykując i nie oczekując na usłyszenie na decyzję, została podjęta właśnie decyzja o rozdzieleniu tego projektu.
Czy może się zdarzyć tak, że my na tym projekcie planu poprzestaniemy, no bo ministerstwo może krótko mówiąc nie wyrazić zgody i na tym skończymy. Czy tak może być?
Oczywiście może się zdarzyć również tak, że minister zgody nie wyrazi, tym samym my nie będziemy mogli zmienić przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, no i wtedy już będziemy musieli dalej rozważać kontynuację nad tym projektem planu.
No dobrze, czyli zajmujemy się tą częścią, gdzie nie budziło wątpliwości pod względem ochrony klasy trzeciej, tak to rozumiem, prawda? Tam, gdzie było to możliwe.
Tak jest.
Czy Państwo do tego macie uwagi, bo to jest kontynuacja jakby studiów w tym zakresie i ochrona przede wszystkim tych funkcji ochrony środowiska, gdzie, jak pamiętam, Fundacja Stowarzyszenie Salamandra bodajże, tak, bardzo dbało o pewne zapisy, które się tu pojawiły, więc powinno to być wszystko dość przejrzyste. Nie ma więcej uwag z tego zakresu. Rozumiem, że ten projekt też kierujemy na sesję.
Chyba pytanie, tak? Tu pan radny?
Tak, jeszcze. Tak, proszę. Ja mam pytanie co do tej maksymalnej wysokości budowli. Tu mamy zapis jako obiektów wolnostojących do 50 metrów. Ja tutaj nie pamiętam, jak to wygląda na strefie przemysłowej. Tam chyba jest mniejsza ta wysokość, prawda?
O ile dobrze pamiętam, to jest chyba tożsame. Na tym samym poziomie, bo staraliśmy się utrzymać te gabaryty obiektów. Jedyną taką dużą ingerencją, którą tutaj poczyniliśmy, to zmniejszyliśmy procent powierzchni zabudowy, o ile dobrze pamiętam. Możemy tą informację oczywiście zweryfikować, ale w planie miejscowym już obowiązującym jest chyba 80% powierzchni zabudowy, a my tutaj proponujemy 60% powierzchni zabudowy. I to jest taka jedna z istotnych zmian w stosunku do tego już dokumentu obowiązującego, ale w zakresie wysokości obiektów budowlanych to tutaj ta wysokość została utrzymana na tym samym poziomie.
Mamy ograniczenie odnośnie fotowoltaiki, jakby Pan był uprzejmy nam tutaj wyjaśnić, bo jest takie ograniczenie odnośnie mocy, prawda? Czyli teoretycznie na tym obszarze fotowoltaika można powstać, jednak z pewnym ograniczeniem, tak? Możemy do tego sięgnąć. Ja dobrze czytam.
Mówimy tu o paragrafie.
Farma fotowoltaika.
Paragraf 13, tak, Panie Przewodniczący? Dobrze mówię? Tutaj mówimy odnośnie nakazu pozyskiwania ciepła do celów technologicznych z dopuszczeniem wprowadzenia odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 500 kW z wyłączeniem elektrowni. Oraz kolejny punkt mówi o tym, że możemy tutaj wprowadzić zasilanie w energię elektryczną z istniejącej projektowanej sieci elektroenergetycznej lub odnawialnych źródeł o mocy nie przekraczającej 500 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych. Te dwa ustalenia dotyczą bezpośrednio obsługi danego obiektu, czyli jeśli powstanie zakład i zajdzie potrzeba, czy też będzie taka możliwość, żeby zastosować tutaj panele fotowoltaiczne, czy też minifarmę, to owszem, może być, przy czym ta moc nie może przekraczać 500 kW. Ta moc 500 kW jest bardzo duża, ale ona wynika bezpośrednio z przepisów ustawy, bo my jesteśmy zobligowani jakby wskazywać, czy tutaj te instalacje będą przekraczać ten ustawowy pułap 500 kW. No tutaj oczywiście nie pozwalamy, żeby było więcej. Niemniej jednak różnica będzie taka, że powstanie farma wolteryczna na przykład o mocy 5 kW, z tym, że ona będzie służyła zasilaniu danego obiektu. Czyli jakby w rozumieniu bezpośrednio tych zapisów, to my nie wprowadzamy tutaj możliwości lokalizacji farmy fotowoltaicznej jako typowego obiektu do produkcji energii, która dalej będzie dystrybuowana do sieci. Tak jest. Mówiąc w skrócie, to one może mogą być te instalacje, ale na użytek własny.
Ważna też kwestia, bo kiedyś na początku tej kadencji konsolidowaliśmy ten plan miejscowy, który funkcjonuje obecnie na strefie AG. I między innymi też o te zapisy, o które walczyło stowarzyszenie, żeby nie było żadnej biokompostowni. I też tą intencją jest, żeby w tym planie tego nie było, żeby wykluczyć jakieś przedsięwzięcia, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko. Takie zapisy też są i to, o czym pan urbanista wspomniał. No nie chcemy takich żadnych dziwnych miejsc składowania, tym bardziej odpadów, ale też produkcji. Pamiętacie państwo tą sytuację? To było już swego czasu, ale no tutaj między innymi też, żeby dbać o ten walor enklawy lasu i jakby tej przestrzeni. Chcemy, żeby mimo wszystko ta strefa, jaka ma być przeznaczona na aktywizację, żeby dalej ona była no, korzystna, ale nie oddziaływała w ten sposób taki znaczący na środowisko. Więc to jest, myślę, że ważny zapis, który na pewno też uspokaja i dlatego może też nie było żadnych uwag, bo do tej pory, jak były jakiekolwiek plany w tym rejonie, zawsze pojawiały się wszelkiego rodzaju uwagi mówiące właśnie o ekologii. Tutaj na szczęście jest ten zapis i on to daje tą możliwość, że mimo to, że to nie są nasze grunty, to jest tutaj teren gminy i chcemy wykluczyć tego typu przedsięwzięcie.
Tak, nie ma dalszych uwag. Wszystko zostało, myślę, wyjaśnione. Cieszę to, że nie ma uwag i nie musimy odnosić się konkretnie już do głosowania. To znaczy, że nie budzi wątpliwości. Czyli zamykamy również. Dziękujemy też za tą prezentację. No i mamy trzeci...
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. I mamy trzeci projekt uchwały, tym razem o przystąpieniu do miejscowego planu. No i mamy tu taki obszar dość specyficzny i chciałbym dopytać, czy to na pewno jest przemyślane. Jesteśmy w Wielkiej Wsi, ulica Łąkowa. Spójrzcie Państwo, jaki to jest taki dość specyficzny obszar, 0,9 hektara. Nie wiem, co to jest za inicjatywa, czyja i dlaczego akurat taki układ. Zwrócę uwagę, już kiedyś od tego się bardzo czepiałem, o szerokość ulicy Łąkowej, która ani nie jest objęta poprzednim planem ulicy Łąkowej, ani też próbą tego planu. Więc pytanie, jak my tej ulicy Łąkowej nie poszerzymy z żadnej strony, obojętnie w jakim układzie, no to moim zdaniem będziemy cierpieć z tego tytułu. Pytanie, dlaczego tym planem nie obejmujemy również samej ulicy Łąkowej. Wygląda na to, że okroczymy tę ulicę z jednej i z drugiej strony. Nie jestem przekonany co do zakresu tego planu. Czy ktoś potrafi mi to wyjaśnić?
Dobry wieczór Państwu. Ja może pokrótce przedstawię, skąd ten temat się tutaj u nas pojawił. Mianowicie jest on odpowiedzią na wniosek właściciela jednej z działek, które tutaj są objęte tym planem zagospodarowania, czy projektem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek dotyczył tylko i wyłącznie jednej działki, a właściwie nawet fragmentu, to działka 665/1. My tutaj w konsultacji i naszej wewnętrznej i wewnętrznej staraliśmy się uchwycić szerszy obszar, aby nie robić planów zupełnie już punktowych, i staraliśmy się wyjść w nawiązaniu do konturów kierunków zagospodarowania w obowiązującym studium uwarunkowań, i ten obszar, który mamy w ten sposób określony, właśnie do naszego studium obowiązującego nawiązuje. No i staraliśmy się uchwycić te sąsiednie działki, które są już przeznaczone pod studium, pod zabudowę mieszkaniową, pod tak zwany M3 teren. I spróbować tak powiązać ten teren, żeby dało się uzyskać jak największe korzyści w ładu przestrzennego. Natomiast co do samej ulicy Łąkowej, no mamy tutaj do czynienia już z dosyć trudnym układem wynikającym z zabudowy istniejącej w szczególności na wjeździe na ulicy Łąkowej, na skrzyżowaniu z ulicą Grodziwką, gdzie istniejąca zabudowa bardzo mocno nas już ogranicza, jeśli idzie o próby poszerzania tej drogi, czy zagwarantowania jakichś szerszych pasów drogowych. Dodatkowo to też trzeba mieć na uwadze, że wkrótce, 21 września, zaczną obowiązywać nowe warunki techniczne dotyczące dróg publicznych, czyli zupełnie nowe rozporządzenie, które jeszcze bardziej pozwala na coraz mniejsze potrzeby w zakresie realizacji inwestycji drogowych. To znaczy, nowe warunki techniczne, to się rozporządzenie inaczej zupełnie nazywa, ale nowe warunki techniczne pozwalają na jeszcze węższe chodniki, na jeszcze węższe pasy ruchu, jeszcze węższe jezdnie. W związku z powyższym tak naprawdę jakieś takie prawne uwarunkowania czy prawne narzędzia, które moglibyśmy wykorzystywać dla uzasadnienia naszych działań planistycznych, też powoli są nam odbierane. No i działamy po pierwsze na terenie, który jest już jakoś zabudowany, stanem za stanem, a po drugie w nawiązaniu do przepisów, które są coraz bardziej liberalne dla właścicieli terenów, czy dla podmiotów planujących jakąś zabudowę, czy układ komunikacyjny chociażby.
Znaczy, z mojej strony naprawdę mam wątpliwość taką. Przypomnę, że ten obszar po lewej stronie, który tu jest i będę objęty planem, niedługo go będziemy uchwalać, prawda? I teraz jak podejmiemy ten drugi obszar, to zostanie nam taka kreska w postaci wolnej od planu miejscowego, prawda? W postaci ulicy Łąkowej, więc jeden obszar się nie łączy z drugim i to będzie dość śmieszne moim zdaniem, więc zupełnie nie widzę, dlaczego byśmy Łąkowej nie objęli łącznie z tymi trzema budynkami z przodu, wtedy robimy z tego jakiś konkretny przedmiot, który bliźniaczo połączy się również z planem sąsiednim. A tak mamy przerwę w postaci Łąkowej, właściwie nie wiem dlaczego. I w pokryciu planami mamy taką wyrwę i to, nie wiem, niczemu to moim zdaniem nie służy, ani ma żadnych przeszkód, żeby tę ulicę Łąkową tu włączyć. Czy będziemy poszerzać w planie, czy nie, nie wiem. Być może. Natomiast no, jest to dość dziwny układ, nie? Jeśli robimy taką przerwę. Więc ja do Państwa wystąpię ze swojej strony i bardzo bym apelował, żeby to jednak się tutaj stało, łącznie z obszarem przyległym do Grodziskiej, bo wyłączamy tę zabudowę, która też w sposób niekontrolowany może się tam odbywać i chyba lepiej, żebyśmy to uregulowali. Podobnie zresztą jak w planie sąsiednim, bliźniaczym, gdzie doszliśmy z obszarem planistycznym aż do ulicy Grodziskiej. Więc na zasadzie lustrzanego odbicia proponuję, żebyśmy również dołączyli do Grodziskiej. Nie wiem, dlaczego to pominięto. No tak, mi się wydaje, że tak powinno to logicznie być skonstruowane i wolałbym, żeby ja do Państwa wystąpię, pozwolę sobie napisać, uargumentuję i bardzo bym prosił, żeby to jeszcze odroczyć w czasie.
To ja tylko dodam, nie ma problemu, możemy pochylić się nad tematem poszerzenia tego obszaru, tylko dwie rzeczy. Pamiętajmy o warysie w studium, który sprawi, że tak naprawdę będziemy mogli tylko iść w kierunku pewnej odwróconej L-ki i to nam tak naprawdę pozostanie. Tym bardziej, że na tyłach tutaj w głębi, w kierunku oczyszczalni ścieków mamy już tak naprawdę grunty klasy trzeciej dominującej w bardzo dużym wymiarze, także to też sprawi, że nie będzie to nigdy obszar, który mógłby być lustrzanym odbiciem ulicy Łąkowej po drugiej stronie. Tak dużego obszaru nie jesteśmy w stanie tym planem objąć. No, moglibyśmy objąć pod kątem ewentualnie realizacji zabudowy zagrodowej, czy jakiejś takiej rolniczej funkcji. Także nie będzie to taki układ jak na Łąkowej, nie jesteśmy w stanie w racji uwarunkowań formalnych i prawnych takiego układu zrealizować. Ale oczywiście nad Grodziwką możemy się pochylić. Był taki pomysł, rozważaliśmy go, ale ze względu na znaczne już istniejące zagospodarowanie i zabudowę Litwy Grodziwkiej postanowiliśmy nie ujmować tych działek w tym akurat planie.
No to z mojej strony tyle i pozwólcie Państwo, że jednak powrócimy do tej argumentacji. No bo zdaje się, że możemy jakoś, ja nie twierdzę, że musimy objąć 50 hektarów od razu, prawda, ale ten fragment bliski Grodziskiej moim zdaniem powinniśmy uregulować. No bo za chwilę dostaniecie Państwo w urzędzie kolejny wniosek o warunki zabudowy. Po co? Po co, skoro możemy to wykluczyć? Przy okazji. Tak mi się wydaje. Czy studium kiedyś będzie, czy nie będzie? Mówią, że nie będzie, że zniknie, że plan miejscowy za chwilę no może być wyróżnikiem w naliczaniu opłat niezależnie od sprzedaży. To naprawdę solidne zmiany się szykują, więc nie wiemy do końca, ale póki podejmujemy tę uchwałę, to proponuję to poszerzyć. Ja Państwa napiszę, wystąpię i będę przekonywał, że jednak powinniśmy jednak te obszary zbliżać do siebie, a nie tworzyć takie wygryzki troszkę przypadkowe moim zdaniem. To tyle. Także namawiałbym, nie wiem, czy to wejdzie, czy nie wejdzie za tydzień na sesję. Ja napiszę, postaram się to zrobić jutro, pojutrze i zobaczymy. To tyle z planistyki. Proszę Państwa, projekt uchwały nieodpłatne nabycie działki w Cieślach. Mówiliśmy o tym ostatnio. Czy nie mówiliśmy? Nie mówiliśmy. Mówiliśmy o innej działce. Czyli mówiliśmy o sprzedaży działki z zasobu gminnego. A teraz mamy nabycie w drodze
działka w miejscowości Kowru. Cieśle. Sprawa była procedowana już w 2007 roku. Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tam wówczas miała być budowa placu zabaw dla dzieci. Niestety polityka Kowrus nie sprzyjała wówczas, żeby gmina miała od tamtego czasu to przejąć. Pamiętacie Państwo, że wówczas jeszcze w tej kadencji dokonywaliśmy na przełomie chyba takiej zamiany, bo skoro cały czas to się wszystko wydłużało odnośnie placu zabaw, to jedni mieszkańcy zgodzili się swoją działkę prywatną zamienić na inną gminną. Taka czynność była dokonana, a tutaj nagle pojawiła się i wpłynęła do nas korespondencja z Kowru, że pewnie z uwagi na to, że dotychczasowy dzierżawca kończyła mu się umowa. Ta umowa jakby dobiegła końca i Kowr zwrócił się do nas z zapytaniem, czy jesteśmy nadal zainteresowani i potwierdziliśmy ten fakt, że jesteśmy zainteresowani, stąd taka uchwała i będziemy chcieli w najbliższej przyszłości, w najbliższym czasie to sfinalizować, ale w pierwszej kolejności jest konieczna uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania tej nieruchomości położonej w Cieślach. Jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, wówczas będziemy dalej sprawę procedować i będziemy umawiać się na akt notarialny i będziemy tą działkę od Kowru przejmować.
Myślę, że szykuje się nieodpłatne przejęcie, więc to trudno być przeciw. Jedyne koszty, jakie mamy, to chyba obsługa notarialna, nic więcej, prawda, panie burmistrzu? Więc chyba jesteśmy za. Nie widzę głosu sprzeciwu, więc szykuje się, że w Cieślach działkę nabędziemy, jeśli Kościół oczywiście decyduje do końca. Dalej mamy w kolejności uchwałę odnośnie programu obiektu nad zabytkami. Czy Państwo widzicie potrzebę omawiania tego? Czy Państwo, czy budzi Państwo wątpliwości pewne zapisy w tym planie zabytkowym? Nie widzę zgłoszeń. Na lata oczywiście, jak Państwo widzicie, na jakie to jest lata. Nie? Kolejne zresztą, więc wykraczamy już rok 2025, czyli mamy czterolecie. Jeśli nie ma uwag, to kolejny projekt uchwały. Czyli mamy tutaj trzy projekty uchwały z pogranicza albo z dziedziny pożyczek. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Pan burmistrz będzie uprzejmy nam wyjaśnić, jak to się teraz ma potoczyć dalej.
Na poprzedniej sesji Państwa informowałem o pomyślnym rozpatrzeniu naszych wniosków w zakresie przyznania tej pożyczki. Celem budowy sieci kanalizacji sanitarnych w poszczególnych uchwałach są jakby te zakresy rzeczowe odpowiednio uwzględnione. Pożyczki są w części umarzalne po spełnieniu efektu ekologicznego. O tej sprawie już Państwu wcześniej mówiłem. Między innymi jest uwzględniona ulica Jarzębinowa i w tym momencie też procedujemy uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych, bo powiat szykuje się też do remontu tej drogi, więc też myślę, że jak najszybciej należałoby urządzić w takim standardzie już tą drogę, żeby kanalizacja mogła funkcjonować. No i funkcjonować oczywiście, jeżeli zostanie wybudowana w ulicy Powstańców Wielkopolskich, ale ku temu też czynimy jakieś działania, żeby pozyskać środki zewnętrzne. O tym też myślę, że wkrótce. No ale akurat te nasze trzy wnioski dotyczą takiego zakresu, czyli budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieprzewie, ulica Poznańska, ulica Dębowa, ulica Bukowa. Również budowa wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej Wielkiej Wsi, ulica Księdza Infuata Ratajczaka, etap drugi, i również o wspomnianej Jarzębinowej już powiedziałem. Te pożyczki zostały już wcześniej uwzględnione w budżecie, więc w WPF-ie już te kwestie były Państwu wcześniej omawiane i bardzo Państwa proszę o zaopiniowanie tych uchwał i przegłosowanie.
W tym zakresie pytania Państwu radni? Nie widzimy. Sytuacja jasna i oczywista, wynikająca z poprzednich przekazów i uzgodnień. Kolejna sprawa, która doszła, projekt uchwały zmiany budżetowej i WPF-u. Dostaliśmy to dzisiaj. Pani Skarbnik, te najważniejsze zmiany, które nas czekają, to proszę bardzo.
Szanowni Państwo, po stronie dochodów to nie będę Państwu czytać, bo to wynika z zawiadomień, to wynika już z otrzymanych środków finansowych, wobec czego dostosowałam tylko to wszystko do budżetu i wprowadziłam. Natomiast po stronie wydatków zostały też częściowo, bym powiedziała, już jakby analizowane budżety przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak Państwo dużo widzieliście zmian dotyczących zmiany budżetu. One polegają na przesunięciu pomiędzy jednym rozdziałem a drugim w ramach środków, które już na dzień dzisiejszy Ośrodek Pomocy Społecznej posiada. A głównie w Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczyła ta zmiana na utrzymanie DPS-ów, bo tam, jak Państwu wiadomo, to informowałam już, nie wiem, czy przed ostatniej zmianie budżetu, że na ten DPS jeszcze pieniążki będą potrzebne. W zależności, ile tych ludzi tam jest umieszczone, to na podstawie tego na bieżąco będziemy to wszystko analizować i wprowadzać do budżetu. I tak, po stronie wydatków zwiększamy w gospodarce mieszkaniowej o 13 347 zł. Środki te dotyczą opłaty rocznej użytkowania wieczystego działki położonej w Dobierzynie jako działkę, gdzie użytkownikiem wieczystym jest miasto i gmina Bóg. Wynika to z rozstrzygnięcia SKO i myśmy się odwołali od tej opłaty, ale niestety uchylili nam i musimy niestety za 3 lata zapłacić i jest to kwota 11 tysięcy złotych. W wydatkach majątkowych dostosowujemy do już wykonanych zadań, czyli o 1713 zwiększamy zakup działki pod ulicę Górczaka. W administracji publicznej zwiększamy środki na utrzymanie urzędu o 5 tysięcy, 6 tysięcy na promocję. Środki te pochodzą z darowizny, którą miasto i gmina otrzymała z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Oraz w pozostałej działalności wprowadzamy kwotę 367 664 zł i dotyczy ta kwota składki z tytułu przynależności miasta i gminy Bóg do Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny jako udział w organizacji komunikacji gminnej, tej, która już działa. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększamy środki, zwiększamy to zadanie o 50 tysięcy złotych. Jest to na bieżące utrzymanie jednostek. Opisałam Państwu, w związku z czym te zwiększenie się pojawiło w zmianie budżetu. W oświacie i wychowaniu również tam nie będę już mówiła na jaką szkołę, ile, jak. Jest to, są środki w szkole podstawowej przeznaczone na dzieci Ukrainy. Dostaliśmy za 2 miesiące, czyli za czerwiec i za lipiec, takie środki w wysokości tych 237 tysięcy złotych i one są porozdzielone na każdą placówkę oświatową. W przedszkolu zwiększamy na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz dotacje dla gmin, na które te dzieci musimy przekazać środki za nasze dzieci tam uczęszczające. Jest to samo, dotyczy to realizacji zadań, czyli na dzieci specjalnej organizacji i nauki oraz na branżową szkołę, to też na Ukrainę i na pozostałą działalność dostaliśmy środki z Ministerstwa Finansów 69 809 zł. Są to środki przeznaczone na, dostaliśmy z tytułu zwiększenia średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Jest to wynagrodzenie od 1 września i to też czekamy za informacją ze szkół, żeby te pieniążki trafiły do poszczególnych szkół, a na tą chwilę takiej informacji nie było, dlatego zostało wprowadzone to do pozostałej działalności. W pomocy społecznej nie będę Państwu czytać tu, bo to dotyczyło, jest po stronie zmniejszeń, jak i po stronie zwiększeń, dotyczy tylko i wyłącznie przesunięć między rozdziałami lub działami nawet. W edukacyjnej opiece wychowawczej jest to dotacja dla przedszkola Kogucik w wysokości 5100 zł i w rodzinie zwiększamy o 429 400 i to wynika z zawiadomienia wojewody o 329 tysięcy zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, 400 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne i 100 tysięcy zł na system opieki nad dziećmi do lat 3, dotyczy naszego żłobka Bukowianka i są to środki na wydatki bieżące. Jest to rozliczenie. Środki te są przeznaczone na poza programy, czy poza projektem te środki, bo niestety to, co w projekcie jest, to jest to minimum, który jest i żeby mógł funkcjonować żłobek, to musieli zostać zatrudnieni pracownicy, którzy nie są objęci już tym projektem, wobec czego te środki musiały zostać zwiększone. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększamy środki o 197 184 złote. I tak, dostaliśmy rozliczenie Funduszu Sołeckiego za rok 2021 w wysokości 22 625 zł oraz zwiększamy dotacje dla instytucji kultury o 109 327 049 groszy. Wynika to z podpisanej umowy. Dostaliśmy środki w formie dotacji na realizację zadania w ramach programu Kulisy Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania remont pomieszczeń miejsko-gminnym ośrodku kultury, sali prób oraz magazynu. Jest to finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 54 tysiące i finansowanie budżet gminy 55 327 zł. Z tym, że po stronie zmniejszenia jest zmniejszona dotacja podmiotowa dla instytucji kultury o te 55 tysięcy złotych, a zwiększona jest dotacja celowa, czyli przeszła z jednej dotacji na drugą. Oraz rozliczenie Funduszu Sołeckiego to w ramach przeniesień to, co Rady Sołeckiej już złożyły środki, to zostało dopasowane do zmiany w budżecie. No i po stronie w kulturze fizycznej również z rozliczenie Funduszu Sołeckiego to wynika na podstawie złożonych przez sołectwa o dokonanie zmian w ich funduszach z tytułu już zrealizowanych względnie do zrealizowania zadania, które wynikają z ich tych planów finansowych. Po stronie zmniejszeń też nie będę Państwu czytać, bo jest to opisane, to wynika z Funduszu Sołeckiego oraz z z pomocy społecznej. Na co chcę głównie zwrócić uwagę, że po stronie zmniejszeń zostało dokonane zmniejszenie w oświetleniu ulicznym. Nie wiem, czy Państwo zresztą zauważyli, bo jest to duża kwota, jest to 490 tysięcy. Została ona zmniejszona, bo ona dotyczyła opłaty, którą mieliśmy zaplanowane w budżecie w zakresie modernizacji tego oświetlenia, które jest robione i które jest rozłożone na następne lata, a w tym roku niestety nie zostanie zapłacona ta rata z uwagi na to, że nie wiem, czy do końca szefie oni zrobią to oświetlenie, do końca postarają się, ale na pewno rozliczenie nie będzie w tym roku, czyli będzie obowiązywało od przyszłego roku. I w kulturze fizycznej, w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego to co już Państwu powiedziałam, że została tylko ta dotacja celowa podmiotowa zmieniona na dotację celową. No i w informacji dodatkowej tylko dokonuje się przesunięcia. Mieliśmy zapis w załączniku numer 3, czyli w inwestycjach, że mieliśmy pieniądze 160 tysięcy złotych przeznaczone na budowę biblioteki publicznej, na dokumentację, wobec czego, że umowę odnośnie tej dokumentacji została zawarta z instytucją, z biblioteką, wobec czego tą zmieniamy zamiast zadania, znaczy jest to w ramach zadania majątkowego, tylko jest to przeniesione na dotację dla biblioteki. I chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, że dostaliście Państwo tylko uzasadnienie i załącznik numer 3 do tej uchwały. No nie ukrywam za informację, no ta analiza tego budżetu to tak, a nie inaczej. Są to zadania, które są wprowadzone w zasadzie w ostatniej chwili. Do WPF-u powiem Państwu szczerze, że dlatego macie Państwo w wersji papierowej teraz, bo niech mi Państwo wierzą, jeszcze po godzinie 15 opisywałam Państwu to, bo tak dostałam informację dopiero od pracownika merytorycznego, wobec czego nie mogłam Państwu wcześniej przesłać tych informacji, a z chwilą po dzisiejszej komisji, skoro zostanie to wszystko zaopiniowane, to postaram się to jutro zrobić i w czwartek dostaniecie Państwo pełne komplety łącznie z projektami uchwał i wszystkimi załącznikami, które są wymagane. Jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że do tego uzasadnienia, które jest na dzień dzisiejszy, zostanie jeszcze wprowadzona zmiana, czyli polegająca na zwolnieniu środków z wydatków bieżących wprowadzone na wydatki majątkowe, a to dotyczy to założenia lamp solarnych w szewcach. Oni z Funduszu Środków Sołeckich chcą przesunąć z wydatków bieżących na wydatki majątkowych, żeby tam były planowane, z tego co wiem, chyba 4 lampy, a chcą, żeby było założone 6, żeby na każdym jakimś tam skrzyżowaniu te lampy widniały. Ale to dopiszę, dzisiaj to zostało uzgodnione, a już żeście mieli, to już nie chciałam tego zmieniać, więc zmienię i zaznaczę ewentualnie na czerwono, co doszło do tego, co dzisiaj Państwu zostało przedstawione. Co do wieloletniej prognozy finansowej, też dołączyłam tylko Państwu tę opisówkę związaną z przedsięwzięciami, nie zrobiłam z przepływami finansowymi, bo też tego jeszcze nie jest dokonane. A mianowicie to dotyczy Bukowianki, czyli nowy żłobek. Jest to już zadanie rozliczone, czyli dostosowane do projektów. Były to te środki przeznaczone na projekt w wysokości. Ja postaram się Państwu również też, tylko nie obiecuję, czy to na tą sesję, czy na następną komisję, ten cały żłobek miejski rozpisać, ile było na wydatki majątkowe w całym okresie trwania tej inwestycji. Z uwagi na to, że tych zmian tyle było w okresie tych 2 lat realizacji tego zadania, wobec czego ja porozpisuję Państwu w latach poszczególnych na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe, jak to się kształtowało i jakie koszty zostały poniesione. Natomiast zostanie zmiana dokonana w budowie hali sportowej w Dobierzynie. Tu Państwu też opisałam, czego to zadanie dotyczy, z uwagi na to, że w pierwotnej wersji, znaczy w ostatniej zmianie WPF-u był zapisany, że to zadanie ma kosztować 2 812 000 złotych, a z uwagi na to, że Niestety tak szef powiedział tu, że tak było wprowadzone, ale bo to tak było, że było to, jest opisane dokładnie, że środki własne, jakie miały być, jakie mieliśmy mieć z Narodowego Funduszu, jakie mieliśmy z tej Sportowej Polski, to wszystko zachowane jest. Poza tym teraz zmieniamy to, że nie to będzie z tego puszczyka i tamtych wszystkich środków, które ewentualnie miały być pokryte te środki i tak to było rozpisane. A mamy, że dostaliśmy też promesę, że na to zadanie dostajemy 5 milionów złotych, wobec czego muszę to wprowadzić po stronie dochodów, czyli przepływów finansowych WPF-u i wtedy trzeba było zwiększyć to do 7,5 miliona złotych, bo taka informacja mi została przekazana.
No bo do tej kwoty zostały dołożone też, drodzy Państwo. Inwestycja po przetargu, jest duża rozpiętość, też Państwu się do tego odniosę. Ogromna rozpiętość, jeżeli chodzi o oferty, było drugie postępowanie. Najdroższa oferta w tym postępowaniu wyniosła 18 729 tysięcy. Najniższa 10 milionów 630. Będziemy unieważniać postępowanie z nadzieją, licząc, że zejdzie to finansowo poniżej 10 milionów, a może i będą znacznie niższe oferty. Więc póki co mamy, drodzy Państwo, 5 milionów, co stanowi jeszcze 50% dofinansowania, jeżeli byśmy zamknęli się w kwocie 10 milionów. Więc Polska Sportowa była w wysokości 30%. To jest jedna kwestia. Też chcemy rozstrzygać, akurat drugie już było postępowanie, otóż Huby, budowa tej drogi. Tu akurat ta najniższa oferta, co nie znaczy, że ona jest najkorzystniejsza, ale miejmy nadzieję, to jest 4 miliony 287 tysięcy. I tutaj raczej nic nie wskazuje, żeby tu jakiekolwiek miały być zmiany po kolejnym przetargu. Najdroższa była 6 milionów 973, więc te różnice są kolosalne. No i kanalizacja tutaj akurat do tego dofinansowania, które mamy z Polskiego Ładu, 8 milionów 100, to całe zadanie, jakby patrząc na to, jak weryfikujemy to postępowanie, nie jest jeszcze rozstrzygnięte oczywiście, nie mogę tego przesądzać, bo tego nie wiem i czy wykonawcy podejmą się i tej inwestycji. Też byśmy chcieli do tej kwoty tutaj zabezpieczać niespełna tam 10 milionów chyba.
20.
No, z małym haczykiem, co znaczy, że byśmy musieli do tego zadania dołożyć. W chwili obecnej mamy w budżecie 8 milionów 600, więc do 10 milionów 100 tysięcy byśmy musieli dołożyć, ale to jest dofinansowanie bardzo wysokie, a już też terminy nas bardzo mocno naglą i musimy też tutaj pewne decyzje podejmować. To są te w tej chwili te postępowania, które się toczą, które są w trakcie, które są po otwarciu ofert i mogę Państwu tutaj dzisiaj więcej powiedzieć, a co już zostało wstępnie tutaj wpisane do WPF-u. Z tych trzech zadań będziemy unieważniać halę sportową, szukając właśnie sposobu, żeby były to jeszcze niższe koszty. Drodzy Państwo, ale jeszcze jednej rzeczy nie ma, nie wiem, czy mogę Panie Przewodniczący kontynuować, ale o jednej kwestii chciałem...
Mogę.
O jednej kwestii chciałem Państwu powiedzieć, mianowicie podjąłem rozmowy z ekspertami dotyczące geotermii na terenie naszej gminy i żebyśmy mogli przesądzić, czy w ogóle gmina Bóg ma potencjał geotermalny, musielibyśmy, drodzy Państwo, przystąpić do pewnej oceny tych zasobów, czyli zlecić dokumenty ocena zasobów geotermalnych miasta i gminy Bóg dla potrzeb energetycznych mieszkańców. I chodzi o to, drodzy Państwo, co jest pokłosiem też pewnego tutaj wzrostu cen, między innymi w mieszkalnictwie wielorodzinnym. Rozmowy prowadziłem, rozmawiam z różnymi, w tym wypadku akurat Stowarzyszenie Polska Geotermalna Asocjacja imienia profesora Juliana Sokołowskiego z Krakowa. Oni są bardzo mocno i dobrze usytuowani w rankingach, jeżeli chodzi o skuteczność. Przede wszystkim skuteczność, drodzy Państwo, w pozyskaniu środków zewnętrznych, jeżeli chodzi o ten dokument. Ale są konieczność przygotowania takiego dokumentu, raportu, badania, które jest kilkustronicowym takim oceną zasobów. Drodzy Państwo, tą kwestią zajmują się geolodzy. Nikt nam w ciemno albo za darmo nie powie, czy mamy możliwość realizowania takich przedsięwzięć, które chociażby, mówię nie na, tutaj nie chcę porównywać się do Tarnowa Podgórnego, które są akurat tam na terenie komercyjne, ale myślę bardziej o potrzebach mieszkańców i dywersyfikacji źródeł ogrzewania i poszukiwania oszczędności i jakichś propozycji. Taki dokument, drodzy Państwo, kosztuje 100 tysięcy złotych netto. Jeżeli ta ocena jest pozytywna, drodzy Państwo, być może uda się, żeby te koszty były refundowane i będziemy w oparciu o to między innymi przygotowywać wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w wysokości 100%. Chodzi o to, że jeżeli będziemy mieli pozytywną ocenę tych zasobów, w oparciu o ten dokument będzie należało przygotować kolejny dokument, który dotyczy już konkretnego projektu robót geologicznych dla działki właśnie w celu wykonania pierwszego odwiertu geotermalnego Bóg GT1 dla potrzeb energetycznych miasta. I wówczas też podstawą jest ten projekt o wystąpienia z wnioskiem do marszałka o zatwierdzenie tego projektu robót geologicznych, czyli tak zwanej koncesji geologicznej. Jeżeli, drodzy Państwo, te dokumenty, jeden pierwszy kosztuje 100 tysięcy netto, drugi projekt już 80 tysięcy netto, sama koncesja, wniosek 20 tysięcy netto, ale jeżeli zostanie skutecznie złożona aplikacja i wniosek, a tylko po to będziemy czynić te starania, żeby tak było, to mamy możliwość refundacji tych kosztów. I co jest najważniejsze, w przypadku tych dwóch pozostałych, jeżeli wniosek nie powiedzie się, to nie mamy tych kosztów. Jeżeli się powiedzie, to będą one zrefundowane, więc można powiedzieć, że w całości całe przedsięwzięcie możemy na całe przedsięwzięcie pozyskać dofinansowanie. Drodzy Państwo, jest to bardzo poważna sprawa. Póki są 100% dofinansowań do tych zadań, więc ryzyko po stronie gminy nie jest duże, bo znając zasoby i potencjał gminy, jeżeli zostanie to pod tym kątem geotermalnym ocenione w sposób pozytywny, tak jak już powiedziałem, będziemy później stali, będziemy musieli jakąś działkę przeznaczyć, trudno mi dziś powiedzieć w jakiej wielkości odnośnie powierzchni, celem wskazania, gdzie ma być to ujęcie, ale chciałbym, żeby to było w samym centrum miasta, gdzieś blisko zlokalizowane chociażby tych zabudowy wielorodzinnej osiedla 700-lecia i żebyśmy, drodzy Państwo, mogli z powodzeniem to przedsięwzięcie zrealizować. Myślę też o ogrzewaniu obiektów naszych użyteczności publicznej. Chcę Państwa do tego namówić. Jeżeli tego nie zrobimy, nigdy tego nie dowiemy się, czy rzeczywiście możemy iść w tym kierunku. Z takich nieformalnych informacji mogę tylko powiedzieć, że Bóg ma potencjał większy niż Nowy Tomyśl. Ale jaki i w celu jakim by mogła być ta te ujęcie wykorzystywane, czy takim podstawowym do ciepłownictwa i ogrzewania, czy może jeszcze o krok dalej. Nie chcę tutaj stworzyć żadnej sensacji, bo tego nie wiemy. Ale drodzy Państwo, widząc co się dzieje odnośnie samego kryzysu energetycznego, jeżeli byśmy odwlekali to i byśmy za 5 lat wrócili do tematu, to drodzy Państwo, żebyśmy nie żałowali. Mówię tutaj o 100% dofinansowaniu tak naprawdę projektu pod klucz, który może się okazać nawet inwestycją w wysokości 30 milionów. Tego typu przedsięwzięcia są w 100% finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PGE Orlen i po to bierzemy ekspertów i specjalistów, żeby mieli zrobić skuteczną robotę i żebyśmy mogli te przedsięwzięcia wykorzystywać z pożytkiem dla mieszkańców. Ze swojej strony chciałbym, żebyśmy poszli w tym kierunku. Nie chciałbym wobec tego i wokół tego tematu snuć jakichkolwiek sensacji, bo chciałbym, żeby ta dokumentacja była w pozytywnym sensie wykorzystana i żeby mogła być podstawą, tym początkowym etapem. No dziś nie mamy nic w tym zakresie. Rozmawiałem z dwoma podmiotami. Ocena zasobów, czyli taki raport, dokument, badanie jest rzeczą podstawową. Bez tego nikt nam nie udzieli żadnych innych informacji. Więc jest to skrzętnie chowane badania, które są na przestrzeni wielu, wielu lat, realizowane przez ośrodki krajowe, ośrodki wojewódzkie, które są tak naprawdę do wykorzystywania przez instytuty badawcze, które, do których dostęp mają geolodzy i muszą to przede wszystkim zrealizować pod kątem naszej gminy. Taki raport jest punktem wyjścia. Czy chcemy, drodzy Państwo, otworzyć tą furtkę i wejść w takie przedsięwzięcie, zależy to od Państwa i zachęcam Państwa do tego, żebyśmy tego problemu dzisiaj nie bagatelizowali, bo kryzys energetyczny będzie tylko i wyłącznie narastał. Jeszcze jeżeli jestem przy głosie, Panie Przewodniczący, też
chciałbym... Burmistrz nas zaskakuje coraz bardziej, za chwilę zrobimy przerwę, bo musimy ochłonąć, bo to są tematy, które naprawdę porażają i to naprawdę są poważne tematy, biorąc pod uwagę, że ta zajawka 100 tysięcy rzucone, zapisałem sobie ocena zasobów, to jest naprawdę wstęp do wielkiej operacji geotermia. Wiadomo, gdzie są te wzory. No, na pewno są wzory. Ktoś był w Unii i owie, to doskonale wie, jak to chodzi. Pół miasta jest zasilane, ale to jest naprawdę potężna sprawa. Już nie wiem, czy Szczecin, czy Police, już nie pamiętam, ale na pewno Uniejów koło Łodzi. Więc jak burmistrz jeszcze ma kilka takich rewelacji, to może nie na dzisiaj. No ale dobra, słuchamy zajawki numer dwa.
Który został przeprowadzony w sprawie rewitalizacji rynku. Chciałbym ten Państwu raport w najbliższym czasie udostępnić i bardzo proszę, żebyście Państwo, czy to przy okazji jakiegoś ekstra spotkania, bądź na komisji, spotkali się z przedstawicielem, zaprosimy przedstawiciela, który prowadził te konsultacje, żeby go Państwu omówił, żebyśmy przygotowali również, drodzy Państwo, w przyszłorocznym budżecie już jest to wpisane w jakimś stopniu, ale nie jesteśmy w stanie tego zrealizować finansowo, ale żebyśmy mogli już przygotowywać się i wybrać sposób, do jakiego chcemy wypracować dokumentację bukowskiego rynku. Konkurs, zlecenie jakieś biuro projektowe. Nie chcę się teraz tutaj wypowiadać i przesądzać. Chciałbym, żebyście Państwo podjęli taką decyzję, w jakiej formule będziemy dochodzić do dokumentacji odnośnie rynku. Taki raport Państwu zostanie przedstawiony. Wszystkich Państwa zachęcam, żeby dogłębnie go przeczytać, przeanalizować, bo myślę, że to jest no może na równi z tą geotermią jedno z największych przedsięwzięć, które też nas czeka, a chciałbym być gotowy, żeby w przyszłym roku w połowie, a może jak się uda, może trochę wcześniej, złożyć wnioski, stosowne wnioski aplikacyjne o dofinansowanie. O to będziemy walczyć, bo są programowane środki unijne, chociażby w postaci, w skrócie FEF, który ma zastąpić WRPO, ale i też może jakiś kolejny Polski Ład. Nie chcę przesądzać, czy to będą środki unijne, czy to będą środki inne, a może Narodowego Funduszu, Norweskiego Funduszu. Najważniejsza jest dokumentacja, która ma być podstawą sukcesu aplikacyjnego i do tego też Państwa zachęcam. Także no to chciałem Państwu dzisiaj przedstawić. No i tyle.
Dobrze, Panie Burmistrzu, to już wystarczy tych doznań naprawdę. Na dzisiaj chyba. Wróćmy do projektu budżetu, bo póki co, jak rozumiemy, tych dwóch wielkich wyzwań, których była mowa, tu nie ma i na najbliższą sesję nie będzie, tak? Tu się chyba nie mylimy. To zapowiedź tych 100 tysięcy ocen zasobów, jak króciutko to już pomijam, czy na netto, czy brutto. Przypomnę tylko, że jak to ma być zadanie dedykowane do zlecenia, mamy granicę 130 tysięcy netto według zamówień publicznych, więc to jeszcze troszkę i daleko, nie?
Ocena zasobów to jest dokument, który by miał być przygotowany w przeciągu 3-4 miesięcy. Ale no nie mogę podpisać zlecenia, póki nie będzie środków zabezpieczonych. Więc jeżeli to by była nawet płatność w styczniu, w lutym, to proszę Państwa o zabezpieczenie tych środków w WPF-ie. Proszę dać takie nam przyzwolenie, bo nie ma dzisiaj tego w projekcie. Ale każdy miesiąc jest już teraz ważny, bo no z tego co wiem, to mają być te dofinansowania jeszcze w przyszłym roku. I mówimy o pierwszym odwiercie. Jeżeli pierwszy odwiert zostanie sfinansowany w 100% ze środków zewnętrznych i on się powiedzie, również jest finansowanie drugiego odwiertu też 100% dofinansowania. Za chwileczkę nie będzie, a może rząd będzie proponował jakieś kolejne w dobie kryzysu energetycznego, ale widząc z jakimi sytuacjami się borykamy, nie spodziewałbym się kolejnych jakichś takich ekstra i 100% dofinansowań. Póki jest taka możliwość, zachęcam Państwa i zalecam, rekomenduję. Ja podpisuję się pod tym dwoma rękoma, ale nie podpiszę się pod żadnym zleceniem, póki Państwo nie pozwolicie zabezpieczyć tego w budżecie.
To jest sytuacja do zastanowienia, bo 15 listopada projekt budżetu na 23, prawda? Jest pytanie, co się pojedzie w projekcie budżetu 23, czy a powinno być, lub w UPF-ie tylko i wyłącznie obecnie. No to do przemyślenia, gdzie by miało to być i nie wiem, co Państwo radni na to. Jedno jest pewne, nie będzie tego na najbliższej sesji. Ale to byśmy poprosili, panie burmistrzu, możliwie szybko, żeby radni poza tym zapowiedzią dzisiaj ufną dostali jakiś materiał konkretny, co, na co, dlaczego i z czego to wynika i kto ma być wykonawcą, no bo jak rozumiem, ten wydatek będzie dedykowany poniżej 130 według zamówień publicznych, więc pewnie umowa skierowana i dokument w postaci, jeszcze raz przypomnę, ocena zasobów, tak to się ma nazywać, jak dobrze zapamiętowałem, i z którego ma wynikać dalsza geotermia, jeśli w ogóle w gminie wystąpi, tak?
Dla uporządkowania, jeżeli Państwo dajecie przyzwolenie, żebyśmy mogli wpisać to do WPF-u, wprowadzilibyśmy te trzy zadania, żebyśmy mogli zabezpieczyć te środki 200 tysięcy netto, ale jak będę podpisywał jakiekolwiek zlecenia i porozumienia, punktem realizacji kolejnych tych zadań jest pozytywna ocena tych zasobów. Nie możemy iść o krok dalej, jak nie będzie pozytywnej oceny, więc nie będzie dalszego wydatku. Tak musi być skonstruowane porozumienie. Więc żeby też nie mieszać co chwilę w budżecie, może prosiłbym Państwa o zabezpieczenie środków na te trzy zadania, ale w dokumentach, które będę chciał zawierać i porozumieniach, żeby po zrealizowaniu pierwszego zadania, po ocenie pozytywnej i jakby weryfikacji, jaki jest potencjał gminy w tym zakresie, będę Państwa na pewno na bieżąco informował o tym, no bo będzie to na pewno musiało też podlegać omówieniu i przedstawieniu przez ekspertów. Ale wtedy będziemy podejmować się przygotowanie projektu robót geologicznych. No i tu jest, drodzy Państwo, stowarzyszenie, które no, dumnie się nazywa Polska Geotermalna Asocjacja, ale Państwu powiem, jest to, za tym stoi też sprawdzony ekspert, który zrealizował na terenie kraju w skali roku około 12-13 takich przedsięwzięć realizuje i pozyskuje dofinansowania. Jest to pan profesor Jacek Zimny. Ma tam też duże doświadczenia, bo no, jest najzwyczajniej mówiąc doradcą kancelarii pana prezydenta i jest też, myślę, że przez to też skuteczny, więc nie bez powodu takim ekspertom powierzamy nasze zadania, żeby był sukces i żebyśmy mogli no, doczekać się takich przedsięwzięć, które mają służyć mieszkańcom. Więc całość bym, drodzy Państwo, chciał wprowadzić do WPF-u dla jasności, ale kolejny krok musi być po spełnieniu pierwszego.
Czy z Państwa radnych do tego są pytania? Bo nie ukryję, że to są naprawdę duże wyzwania i kolejne tematy, które rozpoczynamy od zera w zasadzie. Pan radny Michał Korwas.
Ja myślę, że tu się nie ma chyba nad czym zastanawiać, tylko trzeba działać. No, jeśli mamy wywalczyć 100% pokrycia tych naszych wydatków, no to to chyba nie ma tutaj miejsca na dyskusję nawet. Dziękuję bardzo.
Czeka nas przebudowa zaopatrzenia w energię w naszym kraju, to już na pewno. Już Państwo widzicie, co się dzieje. Nie wiadomo, co z prądem, co z gazem, co z węglem. Generalnie nic nie wiadomo. Wiadomo tylko tyle, że niektóre gminy idą w tym kierunku geotermia. No i tyle. Więc żeby tą ocenę zasobów zrobić, to czy możemy przyjąć, że jest takie przyzwolenie, żeby wprowadzić takie zadanie do WPF-u i to umożliwi panu burmistrzowi zawarcie stosownej umowy i rozeznanie, krótko mówiąc, zasobów geologicznych w tym zakresie. Jest taka zgoda? Okej. Okay. Pan radny Mirosław Adamczyk.
A propos geotermii, to jak najbardziej. Najpierw trzeba ocenić, później przy ewentualnych zasobach to działać. A ja mam jeszcze do pani skarbnik pytanie a propos budżetu. Te 490 tysięcy na oświetlenie, którego nie wydamy w tym roku, zdaje się, że trzeba będzie WPF zmienić też, nie? Bo to było, te zadanie jest w WPF-ie rozpisane na lata.
Ono już jest poprawione i tam jest od przyszłego roku.
A, no, okej. Okay.
Czy Czyli przesuwamy 490 tysięcy z tego roku na przyszły rok, krótko mówiąc, tak? Natomiast ten wydatek i tak nas czeka. Całe szczęście, że podjęliśmy w miarę, no myślę, że inicjatywa burmistrza, tu się warto o tym wspomnieć. Widzicie Państwo, co się odbywa z oświetleniem. Zmieniliśmy cały układ, albo zmieniamy na oświetlenie LED-owe, tańsze zdecydowanie i myślę, że to chyba była w ostatniej chwili podjęta inicjatywa, bo w tej chwili to chyba Enea już podarowałaby sobie taką współpracę z gminą. Wszyscy szukają oszczędności, więc wątpliwe, żeby takie coś się udało, więc całe szczęście w przyszłym roku na oświetlenie na pewno nie wydamy tyle, co w tym. Coś do projektu budżetu jeszcze Państwo, do zmian WPF-u? Nie widzę, nie słyszę, więc WPF się zmieni, rozumiem, jeszcze o te działki, które Pan Burmistrz tu nam przedstawił. Dość zaskakująco. To mamy tyle, proszę Państwa.
Jeszcze jedną rzecz Państwu powiem.
Uchwał.
Udało nam się, Panie Przewodniczący.
Jeszcze myślę, coś do WPF-u? Nie.
No nie do WPF-u, ale myślę, że unikniemy zabezpieczenia tych środków w budżecie gminy, bo udało się wynegocjować z właścicielem gruntów w sąsiedztwie hydroforni w Dobierzynie. Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej będzie zakupował grunt celem modernizacji hydroforni. Więc też, drodzy Państwo, wcześniejsze decyzje umożliwiły podejmowanie również przez naszą spółkę pewnej ofensywy, żeby no, realizować wyczekiwane inwestycje.
Dobrze, to zamiast tej hali sportowej rozumiem, że to jest ta dobra informacja w Dobierzynie na ten moment.
Tak, chciałem pana radnego trochę uspokoić, bo jak nie będzie hali, to chociaż będzie działka.
Będzie woda. To było dobre. W ramach żartu oczywiście, proszę Państwa, no ale to już tak o tej godzinie, to musimy pożartować. Okej, sprawy bieżące, proszę Państwa. Na pewno pierwszą z nich to tu mamy taką inicjatywę, że mamy się tym zająć dzisiaj na komisji, czyli wybieg dla psów. Inicjatywa jednego z mieszkańców poparta tą korespondencją. Pan burmistrz szukał i nie znalazł, czyli krótko mówiąc, nie ma nieruchomości gminnej, która mogłaby na ten cel być przeznaczona i nie ma też w planach miejscowych takiej nieruchomości na ten cel, które funkcja by odpowiadała. No i teraz co Państwo na to, bo sprawa jest skierowana na komisję, mamy to, nie wiem, zająć się tym, zaopiniować. Nie widzę, powiem szczerze, rozwiązania w tej sytuacji. Czy Państwo macie na to pomysł? Radny Michał Korbas.
No, nie widzę tutaj osoby, która składała ten wniosek, pomysł, no ale z całym szacunkiem, jako wielki miłośnik zwierząt, no myślę, że mamy jako gmina zdecydowanie ważniejsze sprawy na głowie, a jeszcze ważniejsze i większe problemy przed nami, także myślę, że nie mamy gruntu, no to myślę, że jest po sprawie.
Jako gmina nie pomożemy sprawie znalezienia lokalizacji, bo skoro pan burmistrz z zespołem urzędników nie znalazł, no to trudno, żeby radni mieli inne zdanie na ten temat. No jak nie ma, to nie ma. No i niestety, no w gminie nic takiego nie znajdziemy. Trudno, żebyśmy kupowali działka na ten cel, skoro słyszymy, jakie to są ceny, jakie to są problemy. Chociażby grunt pod hydrofornię w Dobierzynie po wielu, wielu miesiącach i latach negocjacji. Więc chyba naprawdę jak już mówimy o geotermie, to dopiero jest wyzwanie. No a wybieg musimy, jak pan radny zaznaczył sobie, najwyraźniej odłożyć na inne czasy. To tyle ze spraw bieżących. Co jeszcze z państwa strony? Tak, pani Daniela.
Ten bus o nikogo nie zahaczył, bo się zepsuje pod wozie. Zachęcam do składania rzeczowych uwag. Jeżeli pani radna tego nie zrobi samodzielnie, moich współpracowników poprosić. Jest formularz elektroniczny na koniec września. Na początku października będziemy weryfikować wszelkie rzeczowe potrzeby, oczekiwania, uwagi, zażalenia, postulaty, pochwały będą głęboko analizowane. I bardzo bym prosił, bo będziemy weryfikować komunikację odnośnie godzin, odnośnie przebiegu i o to, co ma zahaczyć. przygotowujemy dokumentację przetargową, więc myślę, że też jeszcze w tym roku będzie wybrany, mam nadzieję, wykonawca. No ale też mamy dużo innych zadań jeszcze w tegorocznym budżecie, więc najważniejsze, że dofinansowanie jest, ale zapewniam, no na pewno w przyszłym roku chcemy, żeby ta realizacja została ukończona.
Ktoś jeszcze z Państwa w sprawie bieżące? Pan Wojciech Dutyjewicz.
Dziękuję za głos. No super sprawa z tym pomysłem 100 tysięcy złotych i ewentualny zwrot, czy nawet bez tego zwrotu. Myślę, że to jest naprawdę warte uwagi, bo przyszłość jaka będzie, no nie wiemy i szukanie alternatyw jak najbardziej popieram 100%. A chciałem zapytać o postęp sprzątaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Basztowej. Czy my wiemy? Mogę prosić o informację, na kim to jest etapie? I w październiku. Dziękuję bardzo. Super. Super, super. Okej.
Okay. Myślę, żeby systematycznie teraz te kwestie były finalizowane. Teraz tak się złożyło, że dzisiaj dotyczyło Nieprzyrzewa, ale teraz jeszcze na tapecie jest projekt wywołany między innymi, czy dzisiaj wywołany w dyskusji odnośnie Łąkowej, tego terenu zabudowy, też Basztowa. Też jeszcze tutaj wspomniana kwestia tego terenu, na którym znajduje się żłobek. Także mamy kilkanaście aktualnie procedowanych postępowań miejscowych planów, więc to będzie sukcesywnie teraz Państwu przedkładane, omawiane. No i pojawiają się kolejne, drodzy Państwo, wnioski, również pod kątem terenów aktywizacji, pod kątem inwestorów i na pewno będziemy chcieli Państwu kolejne jeszcze w tym roku takie wnioski przedkładać i proponować wywołanie uchwały. Niektóre dotyczą też uporządkowania terenu mieszkalnego, czy to ulicy Kurczaka Grobelnego. Takie wnioski wpływają, więc nie chciałbym ich w jakiejś zamrażarce chować, tylko po prostu je Państwu przedkładać. No bo jeżeli one wynikają z potrzeby mieszkańców i o to proszą, to czemu byśmy nie mieli, skoro tak skutecznie udaje nam się procedować, to czemu nie mamy tego porządkować. Także już niebawem odnośnie Basztowej.
Czy do Basztowej wpłynęły uwagi? Płynęły. No to dobrze, to cenne, bo się mieszkańcy zainteresowali Basztową, a tyle było około tego szumu, bo było, to tym bardziej wypadałoby zakończyć procedurę, nie? Także jest okej. Coś jeszcze, drodzy Państwo? Nie widzimy. Z tą inicjatywą planistyczną jesteśmy jak najbardziej za, tylko przypomnę, że jesteśmy małą gminą. Jak wszystko zabudujemy, to mam dalej pytanie. Gdzie ta pszenica będzie rosła w tym kraju? Niezmiennie mam.
Panie przewodniczący, wielu radnych chce żyć się pograć w piłkę. Prosimy.
Kończymy tym optymistycznym akcentem. Zapraszamy na sportowo. Do zobaczenia na sesji. Dobranoc.